Karać czy wychowywać? To taki główny temat naszych rozmów niedokończonych. Oczywiście będziemy chcieli poruszyć także aktualne wątki, dotknąć aktualnych wydarzeń dziejących się na scenie politycznej w Polsce. Jest z nami w studio pani poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Będzie mi niezmiernie miło gościć się oczywiście razem z ojcem w państwa domach.
Dodam, że pani poseł w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego była wiceministrem sprawiedliwości. Pani podlegał głównie cały system penitencjarny w Polsce.
Między innymi wśród rozlicznych obowiązków i oczywiście nadzorowania kilku departamentów, a także innych kwestii. Między innymi ten dość spory obszar, jak właśnie cały system penitencjarny.
To może zacznijmy od tego. Spróbujmy poruszyć ten temat, przynajmniej naprowadzić naszych słuchaczy na odpowiedź, karać czy wychowywać. Ja pamiętam, że pan Lech Kaczyński, obecnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a wtedy jako minister sprawiedliwości, jakoś tak wyraziście dał się poznać opinii publicznej przez to, że tak ustawiał kwestie wymiaru sprawiedliwości, kwestie całego aparatu penitencjarnego, że faktycznie ofiary przestępstw mogły jakąś tam ulgę odczuć i czuć się rzeczywiście jako ktoś poszkodowany, natomiast przestępcy nie czuli się bezkarni. Taka przynajmniej była opinia, tak? Takie opinia publiczna miała nastawienie. Oczywiście to nastawienie wynikało z jakichś konkretnych działań. Zaostrzenie kodeksu karnego, debata, czy przywrócić karę śmierci, czy też jej nie przywracać i tak dalej. Jak to jest dzisiaj?
Tak istotnie, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, otóż mnie jest chyba łatwiej o tym mówić, dlatego że w tym czasie, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, ja pracowałam, byłam pracownikiem jednego z małych sądów, miałam już porównanie z poprzednim, z pracą moich poprzednich, powiedzmy, no nie bezpośrednich, ale przełożonych jednak najwyższego szczebla, czyli innych ministrów sprawiedliwości, i rzeczywiście wtedy natychmiast stało się odczuwalna taka właśnie troska o przede wszystkim ofiarę przestępstw, o petenta w sądzie. To jest też niezwykle ważne, dlatego że to Lech Kaczyński zaczął interesować się sprawami, które są zaległe, tak zwane, czyli mają sporą zaległość. Zaczął wymagać, aby sądy przysyłały stosowne informacje dotyczące właśnie tych zaległych spraw, dlaczego one tak długo się toczą, jakie są przeszkody, trzeba było z tego się tłumaczyć, z tego co pamiętam. I rzeczywiście wprowadziło to również pewne usprawnienia w systemie organizacji pracy wymiaru sprawiedliwości. To były początki. Lech Kaczyński od początku korzystał oczywiście z tych instrumentów, które miał, zanim mógł wprowadzić kolejne. No, wymagało to oczywiście dużej pracy związanej z tworzeniem prawa. Nie było mu dane tej reformy dokończyć, ale znalazł kontynuatorów właśnie tego, co rozpoczął, tych dobrych przemian, tych bardzo dobrych kierunków. Myślę, że tutaj takim kontynuatorem wielkim był właśnie pan minister Ziobro. No i myślę, że też moja skromna osoba przyczyniła się po części do tego, aby te kierunki rozwijać i aby właśnie wymiar sprawiedliwości zaczął służyć przynajmniej temu, czemu tak naprawdę konstytucyjnie ma, czy miał służyć. I wszelkiego rodzaju przede wszystkim wytyczne, bardzo słuszne wytyczne, słuszne w obszarze chociażby właśnie dla prokuratur, właśnie w kwestii dotyczącej ścigania przestępstw, kwestii polityki aresztowej, spowodowała, że w bardzo krótkim czasie odnotowywaliśmy tendencję spadku przestępczości. takie, nie posiadam tutaj w tej chwili statystyk, ale gdybyśmy do tych statystyk bardzo łatwo jest dotrzeć, takie elementy doszukamy, takich elementów doszukamy się i na pewno tutaj jest potwierdzenie tego, co mówię. Wzmocnił się właśnie to, co minister może, czyli nie może wkraczać w tą niezawisłość w sferę orzekania sędziowskie, ale może wzmocnić swój nadzór, te instrumenty, czyli nadzór administracyjny nad działalnością wymiaru sprawiedliwości i to niewątpliwie Lech Kaczyński czynił. Wtedy, kiedy my sprawowaliśmy rządy, również przystąpiliśmy do, i o tym mówiliśmy niejednokrotnie tutaj w rozmowach niedokończonych z państwem, wielką reformę wymiaru sprawiedliwości, szereg dziesiątki ustaw, które udało nam się napisać, nakreślić, a tak naprawdę bywało, że niektóre ustawy, te kodeksy pisało się przez wiele, wiele lat, prawda? My zdążyliśmy te rozwiązania, które są najważniejsze z punktu widzenia obywatela, bo jakby szło nam o to, aby wzmocnić właśnie pozycję obywatela, konkretnie na przykład ofiary przestępstwa, poszkodowanego, wzmocnienie właśnie tego prawa obywatela do sądu, do rozpatrzenia jego sprawy bez zwłoki, czy bez nieuzasadnionej zwłoki. Te wszystkie elementy, które miały się składać na wzmocnienie tego poczucia, znajdziecie państwo w projektach naszych ustaw. One wciąż czekają, są do wzięcia. Ja zawsze w każdym programie, czy to radiowym, czy telewizyjnym, apeluję do każdoczesnego ministra, czyli wcześniej do Ćwiąkalskiego, teraz do Czumy, aby podjąć te projekty i naprawdę próbować nad nimi procedować, bo nie ma czasu. Wciąż to poczucie obywatela, czy odczucie obywatela, że no nie do końca ten wymiar sprawiedliwości jest sprawny, pokutuje i czas najwyższy, aby w tych kwestiach rzeczywiście coś robić. I pewnie dzisiaj jeszcze będzie taka okazja, żeby mówić, jakie elementy my próbujemy w tej chwili, w tym trudnym momencie opozycji, ale jednak staramy się forsować przez Wysoką Izbę, przez Sejm. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić, również w ramach tematu naszego, czyli czy karać, czy wychowywać.
Czy karać, czy wychowywać? Pani zajmowała się między innymi jako wiceminister sprawiedliwości całym aparatem penitencjarnym. No i to są takie dwie jakby filozofie podejścia do kwestii. No z jednej strony tak, no jest przestępca, który ewidentnie został skazany przez sąd, zrobił coś złego, jest zamknięty w więzieniu i jak to mówią, słusznie mu się to należy, prawda? Czyli nie ma tutaj się co patyczkować, odbywa karę za przestępstwo, które popełnił. No ale z drugiej strony, i to chyba była taka troszeczkę przeakcentowanie początku czy w całej dekady lat 90., no, że przestępca to jest też człowiek, to jest też osoba, on ma też swoje prawa, trzeba, nie wolno deptać jego godności, zresztą mamy jakieś tam przepełnienia w więzieniach, jakieś tam inne rzeczy, dlatego może tutaj przymknijmy oko na to, na tamto, na siamto i w zasadzie doszliśmy do takiej sytuacji, o której tutaj wspomniałem na początku, że praktycznie ofiara przestępstwa bała się też niejednokrotnie pójść do sądu, żeby po prostu to tej ofierze się nie dostało, a przestępcy chodzili bezkarnie po ulicach i śmiali się z tego. Zresztą sam byłem jakoś, doświadczyłem tego na własnej skórze, co prawda w bardzo jakimś ograniczonym zakresie, tutaj jako wikary parafii świętego Józefa w nocy ktoś ukradł samochód, był taki Fiat duży, zdezelowany już, ale nim się dojeżdżało fajnie do szkoły i tak dalej. Ktoś ukradł samochód i rozbił go dwa drzewa dalej. Policja powiedziała, proszę księdza, proszę nawet nie zgłaszać tego, bo to jest jakieś tam krótkotrwałe życie. Coś mi tam wytłumaczyli, że po prostu to ja będę miał więcej nieprzyjemności z tego, niż jakiś tam, prawda, opryszek, złodziejaszek, który po prostu chciał się w nocy zabawić czyimś kosztem. Czy pani jakoś udało się wypośrodkować te dwa stanowiska, te dwa punkty widzenia i co z tego wyszło wtedy, za tej dwuletniej kadencji rządu PiS-u wtedy?
Tak, oczywiście. No, długo by o tym mówić, ale warto, myślę, dlatego, że Z kilku przyczyn. Pierwsza to taka, że no zawsze trzeba się liczyć na pewno z opinią publiczną. To jest rzecz jasna. Wszystko, co robimy my, przynajmniej tak powinno być. Ci, którzy decydują, którym dana jest jakakolwiek władza, muszą wsłuchiwać się w głos tego, co mówi opinia publiczna i co mówią ludzie. Ale pewne opinie sądy też należy na pewno ważyć. Druga kwestia jest taka, że nie możemy, czy może inaczej, kwestia podejścia do ofiary przestępstwa i do, czy może porównania podejścia do ofiary przestępstwa, a do przestępcy, też już doszła do pewnego absurdu. To jest to, o czym ojciec powiedział, że tak naprawdę no, pewne prawa przestępcy były, nawet te procesowe moim zdaniem, zdecydowanie lepsze, korzystniejsze niż prawo ofiary. O tym też niejednokrotnie mówiliśmy. Dzisiaj możemy powiedzieć jeszcze więcej. Oczywiście ja znalazłam się w takiej sytuacji, że odpowiadałam za system penitencjarny. O to musiałam ważyć, tak? Czy na przykład wydatki na tenże system, które wszędzie spotykałam się z takim stwierdzeniem, nie były naprawdę akceptowane przez społeczeństwo. Mówiono o tym, że nie ma środków w budżecie, tych środków jest niewiele i tak naprawdę jest wiele więcej bardziej uzasadnionych potrzeb, tak? Jak na przykład przekazanie na służbę zdrowia pieniędzy, czy przekazanie na oświatę, na inne dziedziny naszego życia, na drogi, nie wiem, na wszystkie te sfery, które wciąż są zaniedbane, wciąż wymagają dofinansowania. I tu się w pełni zgodzę, że należy na pewno te kwestie ważyć. Tyle tylko, że patrząc na ten problem bardzo długofalowo, długo zastanawiałam się wraz z zespołem bardzo mądrych ludzi, którym do dzisiaj dziękuję, że mi dobrze radzili, ale ja już powiedziałam kiedyś tutaj w radiu, że też bardzo często wczytując się czy wsłuchując się wcześniej w naukę i to, co mówił do nas Ojciec Święty, każdy z nas powinien coś dla siebie wziąć, przynajmniej w tej dziedzinie, w której stara się pracować, nie wiem, funkcjonować. Powiedział, że do więźniów w Płocku, że jesteście skazani, ale nie jesteście potępieni. I to były bardzo ważne również dla mnie słowa, nie tylko dla tych więźniów, ale dla mnie jako dla osoby, która odpowiadała za ten cały, przez wiele, wiele lat zaniedbywany system. I otóż do czego tak naprawdę doszło? Po pierwsze, bardzo liberalny kodeks, z którym mamy do czynienia, bo to nie kodeks Zbigniewa Ziobry, czy nie rozwiązania, które wprowadzał Lech Kaczyński, czy nasze działania, gdzie my staraliśmy się tutaj jednak, aby społeczeństwo odczuło, że ma prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, spowodował, że te więzienia są przepełnione. To spowodował kodeks 69 roku. Przecież te przepisy się nie zmieniły, prawda? Więc co zatem takiego się stało? Otóż bardzo często, patrząc na statystyki, było tak, że osoby, które popełniły po raz pierwszy przestępstwo, otrzymywały karę w zawieszeniu i bardzo szybko popełniały kolejne przestępstwo. I wtedy tą pierwszą karę trzeba było, mówiąc kolokwialnie, odwiesić, czyli zarządzić. I to jest tak naprawdę tenże produkt, mówiąc, no, który zapełniał te polskie więzienia. Druga kwestia, no wciąż niedofinansowanie przez wiele lat powodowało, że ta infrastruktura bardzo zaniedbana, bardzo kosztochłonna, no nie wytrzymywała rzeczywiście tego, co tutaj z tym zjawiskiem, z którym mieliśmy do czynienia. Jak w takiej sytuacji, a najważniejszą jednak kwestią i przesłaniem i celem powinno być to, że te osoby, które wychodzą, opuszczają zakład karny, które mają odbyć tę karę, bo karę odbyć trzeba, prawda? Każdy musi mieć zakonotowane z tyłu głowy od najmłodszego obywatela naszego kraju, że jeżeli rzeczywiście popełnisz przestępstwo, zasługujesz na karę. I oczywiście adekwatną do popełnionej winy, ale no, trzeba za swoje grzechy odpokutować. To jest oczywiste, jasne i to jest bezsporne. I tutaj stanowiska nikt normalny nie zmieni. Ale to jest taki moment tej głębokiej izolacji, bo to jest głęboka izolacja. Każdy, kto był w zakładzie karnym, wie, jak to wygląda. Ja powiem szczerze, zwizytowałam około 40 kilku zakładów w ciągu tego krótkiego czasu. Starałam się być w każdym zakątku, starałam się zauważyć wszystkie problemy, jakie tam występują. I doszłam do jednego wniosku, że wtedy, kiedy ten człowiek jest w głębokiej izolacji, wtedy być może jest okazja, żeby do niego dotrzeć, prawda? Bo to ma tak kilka wymiarów. Bo ja rozmawiałam również z więźniami bardzo często. Prosiłam, żeby otwierano cele, bo ja chcę tak na chwileczkę porozmawiać. Zresztą z wieloma z nich, którzy opuszczali zakłady karne podczas swojej poprzedniej pracy, miałam styczność, staram się z tymi oczywiście, z którymi można było rozmawiać, którzy chcieli tą rozmowę i ten dialog podjąć właśnie na temat takiego dotarcia do człowieka. I tu jest ten element tego wychowania, oddziaływania. I staraliśmy się wzmocnić kilka kwestii. Mianowicie uznałam, że obok ochrony w zakładzie karnym, bo mamy tych, którzy chronią, ale i też tych, którzy oddziałują, prawda? To jest ten pion penitencjarny. Jak niezwykle ważny jest ten pion penitencjarny. Przez wiele, wiele lat, przynajmniej do 89 roku, jednak był taki trend, że najważniejsza to była ta ochrona, prawda? Żeby chronić, to nie musiał być człowiek, który był przyjmowany do służby o jakichś tam szczególnych kwalifikacjach, prawda? Miał być silny, miał chronić. Zgoda, jeśli mieli to być przestępcy niebezpieczni, no to trzeba chronić, trzeba izolować, trzeba zapobiegać agresji w jakikolwiek sposób się da, ale zgodzę się również z tym i popieram to, że należy w tym czasie, kiedy są ci funkcjonariusze, podnosić ich kwalifikacje, przyjmować jak najlepszych do pracy, spróbować również naprawić ich system wynagradzania, ale właśnie dlaczego? Dlatego, żeby oni swoim przykładem, żeby zmienić tą całą filozofię myślenia, bo oni swoim przykładem, dotarciem, przy wykorzystaniu swojej wiedzy, umiejętności i nagradzać takie osoby przede wszystkim, próbowały dotrzeć do tego człowieka, bo często bywało tak, że taki więzień wychodząc mówił, wie pani, ja tam po raz pierwszy na przykład usłyszałem dobre słowo o sobie, bo spotkałem się z kapelanem. Wzmocnienie w ogóle tutaj roli kapelana w polskich zakładach karnych. To było niezwykle ważne. Myśmy wiele godzin o tym rozmawiali również z głównym przełożonym kapelanów, że to uznałam, że również tutaj tą pracę, którą wykonywali kapelani, czy wykonują wielką pracę, zresztą spotkałam się również z nimi w Popowie, kiedy oni mieli swoje właśnie dni skupienia i kiedy naradzali się, zauważyłam, że wykonują gigantyczną pracę, nie tylko na rzecz więźniów, ale i też na rzecz funkcjonariuszy, bo tam za tymi murami, gdzie bardzo często te mury są bardzo tajemnicze, prawda, okazuje się, że dzieje się wiele rzeczy, jest wiele zła, wiele agresji, takiej agresji, jest kumulacja tego zła, które gdzieś przenosi się z tych środowisk i one są wtedy za tymi murami. Mówię o tym takim złu, które człowiek nosi w sobie, w sercu i które trzeba w jakiś określony sposób o tym porozmawiać przede wszystkim. I ten element tego wychowania dla mnie bynajmniej był niezwykle ważny, więc obok tych zabezpieczeń, tego, że jak niezwykle ważna jest, aby była też i elektronika, bo to pokazywało ostatnie czasy, prawda, że żeby nie było samobójstw, musi być ten monitoring, ale to wszystko naprawdę wymagało środków. A z drugiej strony spotykałam się z wielkim krzykiem opozycji, kiedy wręcz no, krzyczano na mnie, jak pani może w ogóle kierować, prawda, te środki, kiedy właśnie nie ma tych innych przedsięwzięć. Tylko ja zawsze mówiłam tak, no to dobrze, co z tego, że my go i tak będziemy izolować za spore pieniądze tą osobę, kiedy nam wyjdzie jeszcze gorsza. I na przykład popełni jeszcze gorsze przestępstwo. I znowu wszyscy będziemy ponosić skutki społeczne danego przestępstwa, prawda? Bo jeżeli ktoś kogoś pobije, no to nie daj Pani Boże oczywiście i nie życzymy tego nikomu, no to jeśli ta osoba będzie korzystać z systemu opieki społecznej, no to wszyscy społecznej czy zdrowotnej, wszyscy się na to składamy, prawda? Więc to są te nasze skutki społeczne tych przestępstw.
No jeżeli
i
kogoś,
to jest niezwykle ważne.
Zamorduje, to pozbawi społeczeństwo kogoś
oczywiście,
wartościowego, prawda?
Często kogoś wartościowego. I te kwestie naprawdę tutaj trzeba bardzo ważyć, bo idzie o ten efekt długofalowy, że warto czasami zainwestować choćby rok po roku, ale systematycznie i nie z jakimś uszczerbkiem dla budżetu, bo długofalowo może to dać bardzo dobre efekty. Oczywiście obok najważniejszej kwestii, jak resocjalizacja przez pracę. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Za chwilę poproszę o statystyki ministra odpowiedzialnego za ten pion. Ale ja pamiętam, kiedy my staraliśmy się bardzo mocno oddziaływać na dyrektorów zakładów karnych, aby organizowali właśnie różnego rodzaju pracę dla więźniów. Bo wychowanie przez pracę jest najlepszym wychowaniem. Ale wiem, z jakimi obciążeniami ci ludzie przychodzili ze swoich środowisk. Często albo nie mieli rodzin, albo z rozbitych rodzin, albo z problemami przede wszystkim też alkoholowymi, czy z kwestią związaną z zażywaniem narkotyków. I tutaj położenie nacisku właśnie na to wychowanie, to nie da się oczywiście zrobić, czy odrobić tej lekcji za rodziców w ciągu roku, kilku miesięcy pobytu, czy kilku lat nawet pobytu. Ale tak ważnym było, aby na przykład dbać o to, aby były kaplice, prawda? Oczywiście przez wiele lat, już po 90 roku, było coraz lepiej z tą kwestią, ale tak jak mi powiedział jeden z więźniów, pamiętam, wadowickich i tamtejszy kapelan przede wszystkim, że to jest jedyny dla wielu na przykład dożywotników, prawda, czy osób, które odbywają długoletnie kary pozbawienia wolności, że to są ich obszary wolności, te kaplice. I dobrze, jeśli oni tam trafiają. Nie wszyscy trafiają, to prawda. Ale jeśli trafi chociaż jeden, drugi, trzeci, to już naprawdę bardzo duży sukces. I może mówię tak bardzo ogólnie, jak przejdziemy do szczegółów, postaram się też przybliżyć Państwu pewne kwestie. Są trudne tematy i przestrzegam przed takim jakby spłycaniem tego tematu i mówieniem, nie, to naprawdę nie ma sensu, ja nie mam za co żyć, to dlaczego na przykład więzień. Zgodzę się, warunki mają być bardzo skromne, przede wszystkim skłaniające do przemyśleń, ale i też te osoby, przede wszystkim osoby, z którymi, które współpracują, które mają pracować nad wychowaniem więźnia, tutaj należy rzeczywiście dbać o kwalifikacje tych osób, nagradzać te osoby, która jest wielu już w tej chwili takich funkcjonariuszy, którzy starają się zdobyć wyższe wykształcenie, robią studia podyplomowe, doktoraty, są i tacy funkcjonariusze i bezpośrednio pracują i starają się tutaj podnosić te swoje kwalifikacje i swoją wiedzę. Czerpią bardzo wiele właśnie z doświadczeń z pracy z tymi ludźmi. I wracając do rozmów z więźniami, czy z byłymi więźniami, bardzo często właśnie mówią, że albo usłyszały tam dobre słowo, a też wychodzą tacy, którzy mówią, że więcej nie chcę tam wrócić, bo to jest najgorsze zło, które mi się zdarzyło, prawda? Poniosłem niesamowite straty moralne. Ostatnio pan Dochnal w tych kategoriach próbował na przykład dywagować w jednej ze stacji telewizyjnych, zresztą zaproszony, prawda? Ale no, jest to miejsce jednak z drugiej strony i to jest ta druga szala tej wagi, gdzie jednak, tak jak mówię, jeżeli środek, który zastosował sąd, mówi o tym, że musisz być izolowany, musisz podnieść karę, prawda? Czy jeżeli jest areszt tymczasowy, bo nie możesz się kontaktować, bo jednak jest duże prawdopodobieństwo, że popełniłeś takie, a nie inne przestępstwo i możesz mataczyć, tak jest na całym świecie, muszą być zakłady karne. To jest oczywiste. Ale z drugiej strony trzeba małymi kroczkami robić wszystko, aby jednak wychowywać. Edukacja, edukacja. Jak nie można z kimś walczyć, trzeba go edukować. Duży proces, wielka praca, ale możliwa do wykonania. Jest wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą wykonywać tę pracę.
W zakładach karnych kaplice, praca kapelanów, praca psychologów, terapeutów, takie miejsca jak jakieś...
Funkcjonariuszy penitencjarnych, aha, tak.
Takie miejsce jak coś w rodzaju jakiejś, nie wiem, świetlicy, biblioteka.
Tak.
Czy te kwestie również pani podnosiła w swoim działaniu?
Przede wszystkim bardzo często zarzucano mi, opozycja no najpierw zarzucała, że w ogóle jakiekolwiek środki kierujemy. Później zarzucała, że więzienia są przeludnione, prawda, i w ogóle to jest dramat. Więc cokolwiek byśmy nie zrobili, to było źle, prawda? Więc mówiono, że wtedy, kiedy obejrzano statystyki, kiedy po roku naszej ciężkiej pracy, mojej jako osoby nadzorującej, bo naprawdę nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiali o więziennictwie, obok, jak mówię, rozlicznych innych procesów. przepraszam, obowiązków, które miałam. Zwracano uwagę na to, aby jednak było jak najwięcej tych miejsc. Pan minister Ziobro też w tej materii oczekiwał rezultatów i kiedy założyliśmy plan pozyskania 17 dodatkowych miejsc dla osób, 17 tysięcy dodatkowych miejsc, głównie na bazie mienia tego, które mieliśmy i na bazie też mienia opuszczonego, powojskowego, takiego, które można było pracą na przykład więźniów zagospodarować. Kiedy nam się udało i blisko 5 tysięcy miejsc w pierwszym roku udało nam się pozyskać realizację tego planu, to był tak niebywały skok, że wtedy pamiętam, jak opozycja mówiła o tym, no tak, ale robicie to kosztem kaplic, świetlic, nic bardziej błędnego. Zapraszałam do tych zakładów, proszę przyjeżdżać, dyrektorzy są otwarci, zresztą zawsze zapraszają posłów różnych opcji, żeby mogli zobaczyć, jak to funkcjonuje. Również i te strony, które wymagają poprawienia, ale i też te, które udało się uzyskać. I nikt mi nie zarzuci, że zlikwidowano jakąkolwiek świetlicę, jeśli można było, czy kaplicę, wręcz przeciwnie, powstało ich na ile można było zdecydowanie więcej. Natomiast zawsze dbałam o to, aby zobaczyć na własne oczy, czy funkcjonuje taka jakakolwiek, choćby pomieszczenie do pracy z terapeutą, prawda, żeby miał to miejsce psycholog, żeby była możliwość rozmowy, takiej rozmowy indywidualnej, jeśli była potrzeba takiej rozmowy, a często bywały właśnie takie potrzeby. Gigantyczna praca takiego wykonywana przez psychologów i pracowników penitencjarnych, przepraszam, funkcjonariuszy penitencjarnych, tak zwane oddziaływanie indywidualne. Naprawdę tu widziałam, że ci ludzie no, dokonywali wręcz cudów i opierali się na najnowszych zdobyczach, na najnowszej literaturze w tym zakresie i byłam naprawdę pod olbrzymim wrażeniem. Oczywiście że wciąż jest bardzo wiele do zrobienia. Wciąż jest też olbrzymi obszar patologii i to trzeba jednoznacznie stwierdzić. Natomiast już dzisiaj jeszcze w tej chwili pracujemy nad nową ustawą, już w Sejmie ta ustawa po części jest mojego jeszcze autorstwa, dzisiaj wniósł ją rząd, z czego bardzo się cieszę, że nie została włożona do kosza, że nad nią pracujemy. Ona ma podnosić przede wszystkim standardy funkcjonariuszy i tutaj myślę, że jeszcze zrobimy wiele dobrego, ale naprawdę te świetlice, na ile są takie możliwości oczywiście lokalowe, bo trzeba wiedzieć, że infrastruktura jest naprawdę jeszcze sprzed drugiej czy nawet pierwszej wojny światowej, jeśli idzie o więziennictwo. Czasami te pokoiki są bardzo małe, ale wiem, że wielu dyrektorów, by nie powiedzieć większość, stara się, aby rzeczywiście jako tako urządzić, aby one może nie do końca przypominały cele, ale żeby można było w nich swobodnie porozmawiać, żeby terapeuta mógł na przykład zgromadzić krąg osób, które chcą rozmawiać o problemach na przykład alkoholowych czy problemach związanych z narkotykami, czy problemach rodzinnych, bo trzeba wiedzieć, że też tam znajduje się wiele osób, które ma rodziny, prawda, i gdzie docierają do nich dopiero w momencie tej głębokiej izolacji pewne sygnały, że marnują swoje życie, że źle się dzieje w ich rodzinach, że krzywdzą swoje dzieci. To jest bardzo ważne, aby im o tych procesach, dlaczego tak się dzieje, opowiedzieć. Często jest tak, że na przykład jak rozmawiałam z osobami, które odbywały karę pozbawienia wolności na przykład za to, że znęcały się nad własnymi rodzinami, to gdzieś tam dowiadywały się, że też przyczyną było to, że na przykład jego ojciec czy jego matka robili dokładnie tak samo, że to jest takie powielanie, prawda? I zaczynała się jakby rodzić w tym zakładzie taka refleksja, że stop, ja dalej tak nie mogę, prawda? Ale ktoś musiał o tym powiedzieć, ktoś musiał naprowadzić, ktoś musiał spokojnie porozmawiać, ktoś musiał tą osobę o niej przynajmniej zrobić taką mapę dojścia do czy ten, nakreślić taki plan pracy, współpracy, prognozę pozytywną, negatywną, no jakąkolwiek prognozę resocjalizacyjną. To są niezwykle ważne elementy, ale to jest właśnie wpisuje się w to, o czym mówi Ojciec Święty. Te osoby nie są potępione. One są skazane. Zatem trzeba zrobić wszystko, aby kiedy opuszczają mury zakładów karnych, aby rzeczywiście w możliwie jak najwięcej im opowiedzieć, jak o tym, jak powinno się żyć zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, żyć po prostu normalnie i nie szkodzić innym ludziom.
No, na pewno, jeżeli takie przypadki są, to są pewnie rzadkie, że do więzienia na odbycie kary przychodzi ktoś no, do cna zły, a wychodzi po iluś tam latach jako aniołek i uosobienie dobroci.
Oczywiście, że ale, tak jest.
Ale przynajmniej, no bo nie ma ludzi chyba do cna jakichś złych, no, na przykład, no ale przynajmniej chyba po takiej karze jest szansa dla wielu, po odbyciu takiej kary, że zaczną jakoś inaczej myśleć, zaczną, to ich myślenie będzie bardziej otwarte, będą zauważali, że obok nich są też inni ludzie, a nie powiedzmy jakieś przedmioty, które można okraść, wykorzystać, które można skrzywdzić.
Tak, na bazie własnego doświadczenia powiem, że miałam i takie przykłady. Ja może tak spróbuję Państwu obrazowo powiedzieć, jak to wygląda. Spotkałam się z człowiekiem, który w swojej, że tak powiem, karierze, w cudzysłowie, on miał już na koncie 22 lata w sumie, prawda? Wszystkich wyroków z małymi przerwami, niemal wszystkie, mówiąc kolokwialnie, odsiedział, czyli odbył tą karę. No ale po tych 22 latach okazało się, że tą ostatnią karę, którą odbywał, gdzieś tam właśnie na drodze spotkał kilku ludzi. Głównie to był jego wychowawca, to był właśnie kapelan. I po tych 22 latach wrócił do społeczeństwa, gdzie wydawałoby się, że to jest już niemożliwe, że on już nie będzie umiał normalnie funkcjonować w tym społeczeństwie. Pamiętam, kiedy był taki moment, kiedy on przyszedł już po denominacji, prawda? I nawet nie potrafił posługiwać się do końca naszymi pieniędzmi w sklepie, prawda? To było dla mnie też zadziwiające, no ale tak było rzeczywiście, no bo był w tej głębokiej izolacji niemalże z krótkimi, powtarzam, przerwami przez tyle lat. A jednak potrafił wrócić do społeczeństwa. Dzisiaj już ten człowiek nie żyje, ale chcę powiedzieć, że mimo iż ta osoba zrobiła wiele złego, znaczy nikogo nie zabiła, ale zrobiła wiele złego, to jednak chyle czuła, bo potrafiła się podnieść po tylu latach. I wtedy ten przypadek zastanowił mnie o tyle, nawiązał kontakt z córką, to też niezwykle ważne, czyli ze swoim dzieckiem, które gdzieś tam podświadomie, mimo iż różne rzeczy o tym tacie temu dziecku opowiadano, ale pewnie gdzieś zawsze chciała tego ojca poznać, prawda? Dziś wiem, że tak było. I chcę powiedzieć, że jak patrzę się na takie przypadki, to warto, warto. To jest tak, jak może z tą właśnie owieczką jedną zagubioną, którą przynosi się, tak? I o naszym Panu Jezusie, że warto, warto. I ale i też są takie przypadki, które rzeczywiście no już nie rokują większych nadziei, choć zawsze trzeba mówić, że jest ta nadzieja. Nadzieję trzeba mieć i wszystkim zawsze to mówię, że trzeba mieć nadzieję, cokolwiek by się działo, ale rzeczywiście, no to wtedy trzeba decydować o tym, że tą osobę należy dalej izolować, że jednak musi zrozumieć swój błąd i trzeba tutaj podejmować zdecydowane decyzje w tym zakresie i dalej oddziaływać. Ale znam też wiele przypadków, gdzie gdzieś na skutek właśnie tej izolacji i rodziny się pogodziły i naprawdę, ale to wszystko zależy od tego bardzo ważnego czynnika. Czy na drodze tych osób znajdzie się osoba, która skatalizuje, czyli przyspieszy taki proces tego swoistego, tej swoistej przemiany. I to jest niezwykle ważne. Ale to jest rola właśnie tego, kto nadzoruje, żeby stymulować ostrożnie, ale i też zdecydowanie, aby takie osoby znajdowały się właśnie tam, w tych miejscach.
No i teraz chciałbym troszkę od zupełnie przeciwnej strony spojrzeć na to, o czym mówimy. Tak na kanwie tego, co przed chwilą też powiedzieliśmy, ale no nie mogę się tutaj uwolnić od myślenia, gdy rozmawiamy o kwestii zakładów penitencjarnych, karać czy wychowywać, nie mogę się uwolnić od tego kontekstu sprawy uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Spojrzeć na to od strony teraz ofiar. Myśmy powiedzieli, że ktoś, kto zamordował człowieka, to między innymi pozbawił społeczeństwo kogoś wartościowego. Popatrzmy, że strata Krzysztofa, ona jakby no, zdezorganizowała przetrąciła całą rodzinę, bo przecież ci ludzie, którzy normalnie zajmowali się wychowaniem dzieci, prowadzili jakieś biznesy dość duże, no z punktu widzenia państwa pewnie korzystne, bo i podatki z tego szły i każdy, prawda, obywatel, żeby już tak szczegółowo powiedzieć, miał jakiś tam grosik z tego na służbę zdrowia, na oświatę, na wszystko inne. A w momencie, kiedy ta straszna rzecz się stała, kiedy uprowadzono i przez tyle lat tą jakoś zwodzono tych ludzi, potem zamordowano Krzysztofa, no praktycznie popatrzmy, że to jest strata człowieka, zamordowanie człowieka i ta zbrodnia ma ogromne konsekwencje dla tak wielu ludzi, jego bliskich, jego rodziny, no dla wszystkich z nas, tak de facto można powiedzieć.
Oczywiście, bo my tutaj mówimy o tym, co jest najważniejsze, o tym poczuciu sprawiedliwości, prawda? Tak jak ojciec powiedział, Krzysztofa Olewnika najpierw uprowadzono, w nieludzkich warunkach przetrzymywano, dręczono praktycznie, tak trzeba to nazwać, po czym zamordowano. Ja chcę powiedzieć, że tutaj dla tego typu czynów, i to jest jakby kolejny element, o tych kwestiach, o których mówiliśmy wcześniej, to jest już ta ostatnia faza, prawda, po wyrokowaniu. Co my mamy robić po wyrokowaniu? Ja nie dyskutuję na temat wyroków. One mają być adekwatne w stosunku do tego, co dana osoba zrobiła. I to jest dla mnie bezsporne. Co to znaczy adekwatne? Oczywiście, że tu już wchodzimy w taką, możemy wejść w dyskusję na temat związany z dolegliwością kary, a z drugiej strony z poczuciem też sprawiedliwości, jeśli idzie o ofiary. Czyli w tym przypadku mamy rodzinę państwa Olewników. Ja powiem państwu szczerze, że nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy matki Krzysztofa Olewnika na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy na nasz wniosek taka komisja odbyła się pierwsza w kwietniu, w tej kadencji Sejmu w kwietniu 2007 roku, kiedy swoiście też już uderzyliśmy ręką, prawda, w stół. I w tej sytuacji nie zapomnę po prostu bólu tej matki. To sama jestem matką i tak naprawdę nie potrafię w polskich słowach określić, co na twarzy tej kobiety zobaczyłam. I w tym momencie w sercu rodzi się jedno. Taki odwet, prawda? Czyli taki bunt, prawda? Więc na pewno trzeba pojmać i najlepiej zrobić to samo. I niemal z wieloma ludźmi, z którymi rozmawiam, wielu ludzi tak mówi, no jeśli pozbawiono kogoś życia, to dlaczego ta osoba, która pozbawiła tego życia, ma też żyć? Jakie ona ma prawo do tego życia, skoro nie dała prawa właśnie chociażby tak młodemu właśnie człowiekowi, jak Krzysztof Olewnik, który mógł być ojcem, mógł prowadzić firmę, mógł dawać pracę innym ludziom, prawda? Bo przecież tak to trzeba rozumieć w przypadku państwa Olewników i przede wszystkim tak to też należy rozumieć. Mógł być jego karierą, jego życiem, mogła się cieszyć mama, przede wszystkim też i siostry. No i ojciec, który ze spuszczoną głową chodził po wszystkich możliwych korytarzach, deptał wszystkie możliwe ścieżki, nie szczędził naprawdę żadnego grosza, żeby móc wydobyć każdą informację, żeby po prostu pomóc dziecku. I w tej sytuacji nie ma absolutnie żadnej litości dla winnych. Dla winnych tego mordu, ale i też dla winnych zaniedbań. I tu dotykamy kolejnego problemu, mianowicie zaostrzenia kar za tego typu przestępstwa. Pamiętam, że pan minister Ziobro złożył wniosek, nowelizację kodeksu karnego w zakresie właśnie, żeby takie przestępstwo, czyli porwanie ze szczególnym udręczeniem, a wiemy, że tych porwań wciąż mamy jeszcze dużo w naszym kraju, aby rzeczywiście uczynić zbrodnią. Aby to była zbrodnia, aby nie było możliwości karania w zawieszeniu, aby taka osoba była w głębokiej izolacji i po pierwsze dlatego, żeby inni widzieli, że naprawdę to prawo działa w tym zakresie, a po drugie, że po prostu tego domaga się zwykła sprawiedliwość. Zwykła sprawiedliwość. I tutaj się w pełni zgadzam. To, co później się będzie działo z tym człowiekiem, to jest to, o czym ja mówiłam na samym początku. Trzeba oddziaływać, trzeba działać, trzeba rozmawiać, trzeba mówić. Niezależnie, czy dotrze, czy nie. Ale tu i tutaj przynajmniej i ja, i ugrupowanie, z którego się wywodzę, będziemy pryncypialni. Dlatego kolejne projekty, które składamy, są właśnie, idą w tym kierunku. Może dzisiaj będzie okazja porozmawiać właśnie chociażby o tym, co jest zmorą ostatnich czasów, mianowicie nietrzeźwi kierowcy na polskich drogach. Przecież ja powiedziałam bardzo ostro, bardzo mocno na sali sejmowej jako przedstawiciel wnioskodawców, jednocześnie autorka tych projektów, tych przepisów. To są potencjalni mordercy na drogach. Więc ja pytam, dlaczego mamy dopuszczać do takiej sytuacji, aby te osoby kogoś zabiły, aby kogoś, prawda, na tyle uszkodziły, że zostają albo są poddawani bardzo ciężkiej rehabilitacji, często bolesnej, zostają na wózku, nie mogą się realizować. Naprawdę, tak dalej być nie może. Wszyscy, którzy krzyczą, czy krzyczeli, myślę, że warto też o tym projekcie, jeśli ojciec oczywiście tutaj
pozwoli, będzie czas porozmawiać,
bo to przetoczyła się głęboka i dość poważna dyskusja w mediach. Ja też tu dziękuję mediom za wsparcie tego projektu, bo czułam, że jest to wsparcie, ale i też przede wszystkim przez polskie społeczeństwo. Jak naprawdę, jakich rozwiązań? Czy karać, czy wychowywać? Bo były głosy, że tylko i wyłącznie, że kary już nic nie dadzą, że tylko i wyłącznie edukacja. Myślę, że będzie możliwość również w tym kontekście i w kontekście naszego tematu karać za takie przestępstwa. Czy wychowywać, będzie okazja porozmawiać. No, ale jesteśmy bezwzględnie tutaj, kara musi być adekwatna do czynu i przede wszystkim musi czynić zadość ofiarom w głębokim ich poczuciu oczywiście sprawiedliwości.
No bo to jest, powiedzmy, tylko taki jakiś aspekt, gdy mówimy w kontekście tej brutalnej zbrodni dokonanej na Krzysztofie Olewniku, właściwie na rodzinie Olewników, tak by trzeba to powiedzieć, że jedyne co pozostało, to tylko doczekać się ziszczenia tej sprawiedliwości, bo życia Krzysztofowi już nikt nie przywróci, tego czasu, tego udręczenia i rodzinie też nikt nie wynagrodzi. Natomiast tutaj to pozostaje. Ale przejdźmy w takim razie do tych dwóch takich nowych rzeczy ostatniego czasu. Pierwsza sprawa to jest to, o czym pani już zaczęła tutaj mówić, kwestia kierowców, którzy wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. No i druga kwestia to jest ten elektroniczny sposób odbywania kary. Ja też słyszałem wiele takich dyskusji medialnych w tym drugim temacie, które no nie dość jednoznacznie tutaj oceniały ten pomysł, ale może spróbujmy właśnie najpierw tymi nieszczęsnymi kierowcami się zająć. No właśnie, jak to zrobić, żeby ta statystyka przy każdej okazji jakiejś akcji policji, czy to będzie znicz, powrót z wakacji, czy wyjazd na święto, czy powrót ze świąt i tak dalej, jak to zrobić, żeby te statystyki przyłapanych na jeździe na podwójnym gazie, jak się mówi tak troszeczkę kolokwialnie, żeby ta liczba spadała?
Bardzo dobre pytanie. Nad tym pytaniem zastanawiałam się naprawdę bardzo długo, siadając w ogóle do pracy nad zmianami w kodeksie karnym w tym zakresie. I powiem tak, jakie płyną wnioski już z tej dyskusji, która się przetoczyła, bo pierwsze czytanie tej nowelizacji odbyło się tuż po wakacjach teraz sejmowych. Odbyła się bardzo szeroka debata w Sejmie i padały różne argumenty. Oczywiście statystyki, może najpierw te przypomnę, bo to jest naprawdę porażające. Na pewno państwo spotykacie się wciąż z takimi danymi, które podają media. Są weekendy, kiedy policjanci zatrzymują około 2,5 tysiąca pijanych kierowców. To jest tylko jeden weekend. I tak naprawdę powiedzmy sobie, że to jest czubek góry lodowej, prawda? To są tylko te osoby, które zostały na tej drodze zatrzymane i którym alkomat wykazał no taką, a nie inną ilość promili, zostały zakwalifikowane jako osoby, które są niestety tutaj w stanie po spożyciu alkoholu na drodze i prowadzą pojazd. Często też w tym pojeździe są również inne osoby, potencjalne ofiary. I wciąż te statystyki są zatrważające. Ja podam tylko taką ciekawostkę. Jeśli idzie o wypadki drogowe, na przykład z udziałem nietrzeźwych kierowców, według dni tygodnia, zgadnijcie państwo, i może niech ojciec spróbuje, który dzień tygodnia jest takim tygodniem, gdzie jest najwięcej wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców, czy spowodowanych przez wyciągnięcie.
Ja podejrzewam, że to są ostatnie, to piątek, sobota, może niedziela?
Niedziela.
Niedziela.
Niedziela. Niedziela jest, sobota i niedziela, o dziwo, i właśnie poniedziałek. I właśnie poniedziałek. Są też takie dane, które mówią o tym, czy rano, czy po południu, bardzo często rano. Też jeśli idzie o te statystyki, wypadki, rok 2008 to jest 3529 wypadków i zabitych 427 osób. Na przykład w 2007 roku to było 409 osób, mniej, a w 2008 właśnie 427, czyli wciąż jest tendencja wzrostowa. Tylko ranni w 2008 roku to jest 4976 osób. To jest już ten efekt, prawda? Czyli wtedy, kiedy ten nietrzeźwy kierowca już albo spowodował kolizję, wypadek w tym przypadku i rzeczywiście stało się coś innym osobą. A takich potencjalnych sprawców mamy po prostu, dalsze dziesiątki, setki tysięcy. I jeżeli nie postawimy bariery, to myślę, że te statystyki będą po prostu dalej rosły. A dlaczego tak jest? Dlatego, że jest po prostu poczucie bezkarności, zupełnej bezkarności. Niektórzy posłowie, już nie chcę tutaj używać nazwisk, bo naprawdę to nie o to chodzi. Niektórzy, wydawałoby się, to są osoby, które powinny się zdecydowanie lepiej na prawie znać niż ja. Bo to są osoby, które wykładały bądź wykładają, nawet są sławami w pewnych kręgach, mówią, że to prawo już jest dostatecznie surowe. Tak nawet w swoim dość miękkim stanowisku zakłada rząd, że one są już tak dostatecznie surowe. No to ja pytam, ja zadaję pytanie, takie samo pytanie zadałam na debacie. Jeśli one są takie surowe, to kto się ich boi? Bo nie wystraszyło ich się tych... Na przykład 2,5 tysiąca w którymś tam weekendzie, teraz pamiętam latem, kiedy gdzieś w radiu wysłyszałam właśnie, że tylu kierowców zatrzymano w ciągu jednego weekendu. To znaczy, że one w ogóle nie mają charakteru odstraszającego. Absolutnie nie spełniają, mówię o przepisach, które obecnie obowiązują, nie spełniają swojej roli tak zwanej właśnie prewencji ogólnej, prawda? Czyli tego ogólnego oddziaływania, czyli tego, że mnie się ma gdzieś i każdemu kierowcy zakonotować z tyłu głowy, że jak będziesz pijany, prawda, i będziesz prowadził pojazd, to grozi ci surowa kara, więc lepiej tego nie rób. Nie ma takiego przeświadczenia i w tej sytuacji należało coś... I nie było też dyskusji w Wysokiej Izbie. Nie było w dyskusji w Wysokiej Izbie i dlatego postarałam się zaproponować dość drastyczny projekt, ale jednak po to drastyczny, aby wywołać przede wszystkim tę dyskusję, zobaczyć, jaka jest reakcja poszczególnych klubów, poszczególnych osób i czy rzeczywiście jest wola, aby coś z tym wielkim problemem zrobić. I wtedy też podniosły się głosy dotyczące właśnie edukacji. I chcę powiedzieć, że tak, jak najbardziej. Edukacja, ale nie zamiast surowego prawa, tylko obok surowego prawa i z drugiej strony surowe prawo obok edukacji. To musi iść w parze. Jedno bez drugiego na pewno nie ma racji bytu. I otóż co zaproponowaliśmy? Zaproponowaliśmy najpierw uderzenie w tak zwanych recydywistów, bo tych jest wciąż bardzo dużo. Może to jest przydługawy wywód, ale warto, żeby państwu przybliżyć. Otóż bardzo często, studiując orzecznictwo przede wszystkim w tym zakresie, bo sąd prawo stosuje, prawda? Ma takie prawo, więc je stosuje. Dzisiaj artykuł 178a mówi o tym, że jeżeli kierujesz w stanie po spożyciu alkoholu, grozi ci kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Najczęściej jest to ileś tam miesięcy, bądź rok pozbawienia wolności, bądź rok i więcej, w zależności od okoliczności, ale w zawieszeniu. Bardzo często tak się zdarza. No bo nic się nie stało, prawda, nikt nikogo nie zabił, złapano, przyłapano, zatrzymano prawo jazdy. Często w wyroku jest tak, że to prawo jazdy jest zatrzymane na kilka miesięcy, a nie na przykład na 12 i więcej, bo wtedy musiałby taki kierowca ponownie zdać egzamin, prawda? A często jest tak, że to prawo jazdy jest zatrzymane na krócej, bo nic takiego się nie stało. No to cóż takiego musi się stać, żeby wreszcie ta kara była surowsza? No i rzeczywiście kary są wyższe, ale no wtedy, kiedy pijany kierowca spowoduje wypadek. No ale to już mamy ciężkie skutki, prawda? Bo są zabici, są ranni, są szkody, jest olbrzymi problem i te koszty ponosimy również my wszyscy. W tej sytuacji bardzo często zdarzało się tak, że taka osoba, która taki wyrok już jeden otrzymała, czyli sąd, mówiąc tak naprawdę kolokwialnie, pogroził palcem, prawda, uznał winę i powiedział, no człowieku, musisz tutaj coś ze sobą robić, tylko ten człowiek nic ze sobą nie robi. A często jeszcze takie osoby mają taki kodeksowy zakaz nadużywania alkoholu. Powiem szczerze, że bardzo chętnie bym w ogóle wykreśliła ten zapis z kodeksu i sformułowała go zupełnie inaczej, bo on jest nieskuteczny, on jest archaiczny, on po prostu wiele osób, często i tych, którzy byli skazywani, to po prostu śmieszył. Mówili do mnie często, wie pani, co to znaczy zakaz? Kto mi zakaże wypić, prawda, 2 czy 3 piwa? Nikt mi tego nie zakaże, prawda? Taki zapis na papierze, on jest martwy tak naprawdę. I w tej sytuacji takie osoby ponownie siadały za kierownicę. To często widać w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie więcej o sobie wiedzą, prawda? A co z tego, że ten sąd go skazał, jak proszę zobaczyć, no znowu jeździ, prawda? I jest, czyli jest to poczucie zupełnej bezkarności. No więc moje pytanie było takie, czy dopiero wtedy, kiedy kogoś zabije, kiedy właśnie dokona tych szkód, to czy wtedy mają być te surowe kary? Nie. Trzeba temu zapobiegać. Więc jeśli ponownie nie zrozumiałeś, co cały aparat do ciebie powiedział, no to w tym momencie rzeczywiście grozi ci już kara i to kara poważna. Po pierwsze, zatrzymanie prawa jazdy do końca życia, czyli na zawsze. A po drugie, to, co zrobiłeś, jest już zbrodnią, czyli zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3, czyli sąd nie ma możliwości zawiesić takiej kary. I to proponujemy dla kierowców, pijanych kierowców, recydywistów, jeszcze raz podkreślam. Oczywiście wyłączamy z tego rowerzystów, bo no, to już byłoby kuriozalne rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tak zwane wysokie C, prawda? Czyli rzeczywiście jest tutaj dość poważne zagrożenie. Ale szło mi o to, aby wywołać tą dyskusję również w społeczeństwie. Chciałam znać zdanie polskiego społeczeństwa na ten temat. I gdzieś w któryś portal internetowy zrobił badania. Natychmiast, sondę internetową. Czy jesteś za surowym karaniem pijanych kierowców? I naprawdę przeważająca część internautów, pamiętam chyba wtedy ponad 60 czy około 70 nawet procent była za surowym karaniem kierowców. To chyba nawet w tym samym dniu, kiedy przedstawialiśmy tenże projekt. I no, ale też to, dzisiaj zapraszam do dyskusji.
To pani poseł, można przecież tak też popatrzeć na to, bo to rzeczywiście prawo surowe, mogą niektórzy powiedzieć drakońskie, ale wobec skali problemu, no niech takie prawo będzie obowiązywało na przykład w Polsce przez 10 lat, przez 15, a po 15 latach wróćmy do dyskusji, żeby może coś tu już zmienić, zobaczymy, czy sytuacja po prostu się zmieni na lepsze i wtedy można i prawo zmienić, prawda?
Dokładnie i taką właśnie tezę przedstawiałam również na sali sejmowej, mówiąc o tym, że możemy bardzo dokładnie monitorować później orzecznictwo w tym zakresie, a także przede wszystkim statystyki, czy to zadziała, czy też nie, bo nie można w tej sprawie nic nie robić i tylko narzekać, prawda? To jest jakby pierwsza kwestia. Ale jest jeszcze drugi element, bardzo ważny. I tu też nawiązujemy do tej naszej pierwszej odsłony dyskusji, bo zarzucano mi jeszcze jedną kwestię. No tak, no ale jeśli, prawda, tylu tych recydywistów teraz dostanie taką karę 3 lat, no to znowu zapełnimy polskie więzienia, prawda? Też miałam na to receptę i mam na to receptę doskonałą. Mianowicie po pierwsze leży projekt kodeksu, który mówi o tym, że za te zupełnie zdecydowanie lżejsze przestępstwa, ci, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, te krótkotrwałe, można jeszcze spowodować, aby oni odbyli jakąś część kary, ale na przykład otrzymali wcześniejsze prawo do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Chodzi o tych drobniejszych przestępców. Momentalnie ja policzyłam, że bardzo szybko kilkanaście tysięcy osób mogłoby rzeczywiście skorzystać z tego prawa do wyjścia. To nie jest żadna amnestia, broń Boże. Oni muszą jakąś część kary odbyć, ale jakby krótka terapia szokowa, wracasz do społeczeństwa i musisz funkcjonować. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, również ci pijani recydywiści, jeśli otrzymają taką karę, choćby to minimum, te 3 lata, to jest nadzieja w kodeksie, że po 1,5 roku, jeśli oczywiście będą się dobrze sprawować, moim zdaniem wtedy należałoby przede wszystkim w polskim systemie penitencjarnym, czyli tym więziennym, uruchomić szeroki system w ramach tego, co jest, bo tam są dobrze przygotowani funkcjonariusze w ramach pensji, które w tej chwili pobierają, właśnie takiego oddziaływania terapeutycznego na te osoby, bo im tak naprawdę w tej głębokiej izolacji po prostu trzeba powiedzieć, co się z nimi dzieje, prawda? A to jest możliwe, to jest możliwe. I chcę powiedzieć tutaj też, odwołać się do swojego doświadczenia z rozmów z takimi osobami. Mnie się łatwiej rozmawiało o nałogu, czy o problemie nałogu, no bo o tym często tutaj w tych przypadkach, jeśli idzie o pijanych kierowców, no z takimi przypadkami mamy do czynienia, prawda? Oni sami się nie przyznają do tego i w życiu absolutnie tego nie uznają, ale no wszyscy inni widzą, że jest jakiś problem, jest coś na rzeczy. To pamiętam, że osoba, która była w takiej głębokiej izolacji i po raz pierwszy spotkała się z programem oddziaływania terapeutycznego, prawda? Przez takich animatorów, czy osoby, które dawały świadectwo, prawda? Które już przez wiele lat są osobami, które nie spożywają alkoholu, a wcześniej miały taki problem i one też prowadzą takie terapie, zresztą fantastyczne terapie, chylę tutaj czoła. I taka osoba, która właśnie wyszła, miała taki kontakt z grupą, z nią była zupełnie inna, na zdecydowanie wyższym i lepszym poziomie rozmowa już wtedy, kiedy ona wróciła do wolności, prawda, na wolność. Ona szukała też takiej grupy, szukała grupy wsparcia, szukała adresu takiej grupy, bo miała już pewną świadomość i przede wszystkim pewną wiedzę na temat spożywania alkoholu, skutków nadużywania alkoholu, i tego typu bardzo ważnych kwestii dla psychiki danej osoby. I o to idzie, aby być może tego pijanego kierowcę recydywistę zetknąć z taką wiedzą właśnie też w tej głębokiej izolacji, bo on sobie zdał wreszcie sprawę, ile szkód mógł wyrządzić, prawda, no bo tutaj go łapiemy, prawda, niezależnie od tego, czy on popełni wypadek, czy spowoduje wypadek, czy też nie, ale dlatego, że jechał jako recydywista w stanie po spożyciu alkoholu. I to jest niezwykle ważne, uchwycić przede wszystkim ten moment, czyli też element edukacji w tym zakresie.
Nie wiem, może tutaj takie krótkie pytanie edukacyjne, ponieważ ja nie za bardzo pamiętam, jaka jest dopuszczalna granica obecności alkoholu we krwi kierowcy, ponieważ sam nie siadam za kółko po już jakimkolwiek kontakcie z alkoholem.
0,2 promila to jest wtedy, kiedy, jeśli taka osoba ma taką zawartość we krwi, to w tej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem, a 0,5 to już jest przestępstwo. No, oczywiście odbyła się dyskusja, to też może tak dla takiej no, ciekawostki. Jesteśmy społeczeństwem, które dyskutuje szeroko na ten temat, prawda, ale no były takie głosy, pamiętam, wśród moich kolegów parlamentarzystów i powtarzam nie tylko z mojej opcji, ale również z innych, a może no skoro już pani poseł jest taka, prawda, to jest surowa dla kierowców, to może jednak podnieśmy ten promil. Uważam, że nie, absolutnie. Moim zdaniem należałoby poobserwować, jak będzie po wejściu w życie tych przepisów. Mamy Chorwację, gdzie jest 0,0, prawda? Ja nie chciałabym dokonywać tutaj jakichś zmian w tych tabelkach obowiązujących w zakresie właśnie tego promila, czy progu, dlatego, że tu muszą wypowiadać się fachowcy, każdy zupełnie inaczej reaguje na dane ilości alkoholu i tutaj naprawdę wymagałoby to wiedzy eksperckiej. Ja uważam, że no, poszłabym bardzo daleko, zrobiłabym 0,0, no ale to już mielibyśmy tutaj, podejrzewam, bardzo duży krzyk, ale jeśli dalej te tendencje byłyby zwyżkowe, jeśli idzie o ilość, to należałoby się zastanowić nad dalszymi krokami. Ja mam w zanadrzu, pracuję nad kolejną ustawą. Może o tym będzie też okazja dzisiaj powiedzieć. Jeśli ta odpukać, by nie zadziałała. Bo i ostatnie zdanie w tej materii chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Co się stało z tą ustawą po pierwszym czytaniu? Bo to jest ważne. Jak wiemy, często pada wniosek, aby odrzucić dany projekt w pierwszym czytaniu.
Całości
ja się z tym liczyłam, ponieważ no chociażby dlatego, że na przykład jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości, czy projekt posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Liczyłam się z tym. Złożył taki wniosek oczywiście pan poseł Widacki i chcę powiedzieć, że żaden inny klub nie odważył się złożyć takiego wniosku. Podjął dyskusję i opowiedział się, i wszystkie kluby opowiedziały się za tym, aby skierować ten projekt do pracy w komisji. Również za tym opowiedział się przedstawiciel rządu. Oni mają propozycję złagodzenia tutaj mojego stanowiska. Jestem bardzo otwarta na dyskusję. Ja nie upieram się, prawda, że te moje propozycje są najlepsze i najmądrzejsze. Ja chciałam po prostu zaprosić i kluby, i rząd do rzetelnej, merytorycznej dyskusji nad tym, zastanowienia się, w jaki sposób tej wielkiej fali, olbrzymiej fali, złej fali pijanych kierowców po prostu powiedzieć stop.
No, poseł Jan Widacki, przedstawiciel Lewicy, się odważył. Chociaż
8 posłów było za tym, żeby odrzucić ten projekt. Nie powiem, odsyłam do internetu, kto był tak naprawdę też wśród tej ósemki. Akurat pan poseł Widacki nie głosował, chyba nie zdążył na głosowanie, nie wiem, nie był obecny, ale inna osobistość była za tym, żeby odrzucić w pierwszym czytaniu. Jeszcze nie zdążyłam zapytać, dlaczego. Natomiast reszta posłów, czyli no przeważająco praktycznie wszyscy, bo wszyscy byli za tym, aby skierować projekt do dalszych prac.
No tak, patrzę tutaj na listę posłów, tak, pana Bronisława Cieślaka już nie ma wśród posłów. To był przedstawiciel Lewicy, który pod prąd jechał uliczką gdzieś tam w Krakowie i zdaje się, że wykręcił się badanie krwi, ale funkcjonariusze, którzy go kontrolowali, tam zaznaczyli, że zdaje się, czuć było, jak jechał, na jakim gazie, czy pojedynczym, czy podwójnym. Nie wiem, jak głosowała pani Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Pana, zdaje się, też miała taki epizod w swoim karierze kierowcy.
Ja odsyłam do tych głosowań. To jest ciekawa lektura. Natomiast ja powiem tak, ja cieszę się. Znaczy, szanuję oczywiście zdanie. Mogli też się nie zgadzać z przyczyn, no generalnie, no na przykład, nie wiem, wolą liberalne prawo w tym zakresie, prawda? No każdy ma prawo do swoich poglądów. Natomiast tutaj bardzo cieszę się, że jednak reszta opowiedziała się za tą dyskusją. Być może uda nam się tutaj wypracować dobre prawo w tym zakresie. A powiem jeszcze tylko, że myślę o dalszej kwestii, mianowicie konfiskacie samochodu, bo tu najczęściej też internauci podejmowali taką dyskusję. Ja też za głosy tutaj internautów bardzo serdecznie dziękuję. Choć rzadko czytam, bo czasami spotykam się z wielką agresją i jakby tutaj zupełnie rzeczami strasznymi, ale tutaj ta dyskusja w większości była podjęta bardzo, bardzo, bardzo taka, no nawet już powiedziałam, podpowiadająca, co jeszcze by można było zrobić, żeby tej fali powiedzieć stop. I bardzo często właśnie padały takie głosy, aby spróbować wprowadzić konfiskatę samochodu. Ja powiem tak, my nad tym zastanawialiśmy się jeszcze, pamiętam, w rządzie. Też znam głosy przedstawicieli organów ścigania, którzy mówili o tym, że no, gdyby oni mieli konfiskować natychmiast zapełniłyby się parkingi policyjne, trzeba było wynajmować kolejne, byłyby koszty, zanim pewnie komornik by to zlicytował, bo taką konstrukcję przyjmowaliśmy, no to zrobiłyby się rzeczywiście niebotyczne koszty dla Skarbu Państwa. Tego chciałabym uniknąć, bo po pierwsze mamy czasy kryzysu, po drugie rzeczywiście są cele, na które należy wydawać środki zdecydowanie lepiej i rozsądniej, ale są takie możliwości, z tym, że no tutaj to wymaga czasu, żeby procesowo i żeby zgodnie z prawem materialnym, procesowym, żeby taką ewentualnie konfiskatę wprowadzić, ale powtarzam, w sytuacji, gdyby pierwsze statystyki pokazały, że to prawo, które chcemy wprowadzić, czyli zaostrzone, gdyby ono znowu okazało się nieskuteczne, moim zdaniem nie należy absolutnie spoczywać w tej materii.
Może tylko jeszcze jedna kwestia tutaj związana z tym problemem pijaństwa na drogach, pijanych kierowców. Właściwie to nie jest tylko kwestia chyba kodeksu karnego, Bo pytanie, po co nam tyle punktów sprzedaży alkoholu? Po co na każdej stacji benzynowej można kupić alkohol? Po co tyle sklepów w miastach z alkoholem, w wioskach? No po co to wszystko?
No tak, to prawda. Z jednej strony tego typu punkty no kuszą, prawda? No zawsze... Tym bardziej, jeśli jest takie podejście, bardzo, kiedy ludzie sobie sami bardzo ufają, mówią tak, że ach, jak wypiję jedno piwo, to przecież nic mi takiego nie będzie, prawda? Ale z drugiej strony przecież wszyscy mamy własny rozum i powinniśmy jednak mimo wszystko powodować to, aby siadać w trzeźwym, przede wszystkim trzeźwym, no i w pełni zdrowym za kierownicę, bo to jest też niezwykle, niezwykle ważne. Ja powiem o takim jednym doświadczeniu. Ostatnio gdzieś w radiu spotkałam się z panią, która jest, nie wiem, chyba szefową stowarzyszenia, która zajmuje się taką edukacją w tym kierunku, bo jest wiele stowarzyszeń, które robi wiele bardzo dobrego w tej materii, właśnie chociażby dlatego należy te działania wspomóc, która opowiadała o tym, że w Warszawie przeprowadzają akcje w różnych dzielnicach i pozwalają, zakupili takie gogle, prawda, czyli jazda w goglach, a te gogle powodują taką symulację, jakbyś jeździł, gdybyś był w stanie po spożyciu alkoholu, prawda, czyli jakbyś reagował. I naprawdę tutaj opowiadała przeżycia tych uczestników tego doświadczenia trzeźwych, no, po kilku minutach jazdy w tych goglach byli tak niesamowicie zmęczeni, ponieważ nie mogli utrzymać tej swojej, prawda, maszyny w takim stanie, w jakim oni, będąc trzeźwymi, uważają, że powinni właśnie kierować. I to jest ważne, żeby takie akcje wspierać, ale to też dawało do myślenia, że tak naprawdę czy to naprawdę jestem ja, tak? Czy ja tak reaguję w stanie po spożyciu alkoholu? Tak, tak reagujesz. I rzeczywiście to jest niezwykle, niezwykle ważne, więc to prawda, że tych punktów jest dużo, one kuszą, ale no też trzeba z drugiej strony wiedzieć, że każdy człowiek ma swój rozum i mamy z drugiej strony to, co ma się nam zakonotować, że jeśli to zrobię, jeśli wypiję na tej stacji benzynowej to piwo, czy zakupię, pojadę, wypiję i siądę za kierownicę, to niestety grozi mi to i to, prawda? Więc, ale rzeczywiście mi coś grozi, bo do tej pory mamy niestety, tak jak powiedziałam, do czynienia ze zjawiskiem totalnej bezkarności w tym zakresie.
Pani poseł, może oddajmy teraz głos naszym słuchaczom. Jest jeszcze wiele kwestii, które chcemy dzisiaj poruszyć, ale przed nami jest jeszcze trochę czasu. Zatem teraz zapraszamy słuchaczy Radia Maryja do wspólnej rozmowy. Przypomnę, w naszym studiu jest pani poseł Beata Kempa z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w poprzedniej kadencji rządu, w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pani poseł była wiceministrem sprawiedliwości, między innymi odpowiedzialna między innymi za kwestie penitencjarne, za zakłady karne. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 01148 i dla członków telefonii w rodzinie bezpłatne numery telefonów 720 100 100, 720 100 200. Zapraszam Państwa do rozmowy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Kłania się Stanisław Zmysłowicz.
Witam Panie Stanisławie, zapraszam do rozmowy. Proszę bardzo, jakie jest Pana zdanie co do tych tematów, które poruszaliśmy?
Dziękuję.
Można mówić już, tak?
Tak, bardzo proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam bardzo panią prokurator, tak?
Nie, pani poseł.
Ale pani w branży tej...
Nie, prokuratorem nie byłam i nie będę.
Ale
w wymiarze sprawiedliwości, tak.
W wymiarze sprawiedliwości. Proszę panią, ja bym się bardzo cieszył, żebyśmy nasz wymiar, że tak powiem, sprawiedliwości, nie powiem ścigania, uporządkowali. Mamy przez te 20 lat tak zwanej wolnej Polski jeden wielki bałaganik od ściany do ściany. Moim zdaniem oczywiście, wie pani. No, nie ma zaufania do sądów, nie ma zaufania do organów ścigania. I tak się mnoży. Mnoży się ustawy, zaoszcza się różne przepisy, a potem z egzekwowaniem jest po prostu różnie. Co się tyczy spraw, powiedzmy pani, pomysłu na ustawę, to jest jeden z nowych znowu pomysłów, żeby coś tam zaostrzyć, a potem konsekwencje będą żadne. Codziennie tam słyszymy po weekendzie, że tam zatrzymano 2000 pijanych kierowców, potem się okazuje, że z tego 60 albo 70% to byli pijani rowerzyści. Ja nie kwestionuję tego, że też nie powinno się po pijanemu jeździć na rowerze. Zresztą to jest względna sprawa. Ja akurat tak się składa, że już kilkanaście lat w ogóle prawie nie piję, bo muszę być gotowy ciągle do tego, żeby siąść za kierownicą, bo taką mam sytuację po prostu rodzinną. I naprawdę, wie pani, no dziwię się, bardzo się dziwię, bo ciągle są jakieś pomysły, ciągle, a najbardziej to nie, bym nie chciał, żeby się brali za takie różne pomysły prawnicy.
Dobrze, pani Stanisław.
Bo naprawdę chciałbym takiej więcej solidności, więcej rzetelności w naszym państwie. A to jest jeden wielki cyrk. Tak. Ja się czuję w tej chwili, wychowałem się w tak zwanej komunie, której nie lubię, bo pamiętam doskonale jak był, ale ja się w tej chwili czuję w państwie policyjnym, bo nie wiem jakie są przepisy, czy picie to jest przestępstwo, czy picie to nie jest przestępstwo.
Panie,
młody człowiek jak pije, to jest przestępstwo, czy sprzedawanie alkoholu to jest przestępstwo młodemu człowiekowi. Więc najpierw powiedzcie, wyjaśnijcie ludziom prawo, a potem się bierzcie za te różne wasze ciekawe pomysły. Zaznaczam, że jestem zwolennikiem prawa i sprawiedliwości.
Panie Stanisławie, dziękujemy.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc, szczęść Boże.
I do przodu.
Do przodu również, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Otóż no zawsze tak jest, że możemy sobie, tak jak powiedziałam, ponarzekać, nic nie robić. No, te osoby, które nie są prawnikami, starają się, przynajmniej te, które są aktywne, starają się działać w sferze, tak jak chociażby mówiłam o osobach, które spotkałam z różnego rodzaju stowarzyszeń, działać w sferze edukacji. One się ze mną zgodziły w 100%, że należy sferę edukacji właśnie poprzeć zdecydowanym prawem w tym zakresie. Nie sądzę, żebyśmy żyli w państwie policyjnym, już na pewno nie w takim, jak przed 89 rokiem. To zupełnie się ma nijak do w ogóle pojęcia państwa policyjnego. Ktoś, kto nie wiem, ulega może temu, co niektóre media prezentują, co działo się w ciągu 2 lat naszych rządów i twierdzą, że to było właśnie takie państwo, jest bardziej zdrożnego. Działaliśmy w takim kierunku, aby wzmocnić pozycję, tak jak powiedziałam, ofiary przestępstwa, obywatela, aby wreszcie zniknęło to poczucie, które właśnie pan wyartykułował, że w wymiarze sprawiedliwości mamy, to są pana słowa, mniej więcej oddam, niezły bałaganik, prawda, i że trzeba coś z tym zrobić. Te nasze wysiłki szły w tym kierunku i tak jak powiedziałam, te projekty są i one zmierzały ku temu, żeby usprawnić ten system i aby takie poczucie, jakie między innymi ma pan, aby z tym poczuciem, aby to poczucie po prostu zanikało wśród obywateli. Tej reformy póki co nie było nam dane dokończyć. Tutaj w tej sprawie jednak no będę pryncypialna. Pewne wyjaśnianie pewnych kwestii, które są oczywiste, uważam za zbędne. Sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim uznam przede wszystkim za wielką nieodpowiedzialność, prawda? Ja takiego alkoholu osobie nieletniej, niepełnoletniej bym absolutnie nie sprzedała, prawda? Niezależnie, czy z drugiej strony chcę mieć ten zysk, czy go nie chcę mieć. To jest oczywiste, to nie wymaga w ogóle moim zdaniem żadnego wyjaśnienia. Każdy, kto normalnie postrzega ten świat, tak właśnie to rozumie. Natomiast powiem panu, odpowiadając na to, co pan powiedział, że 2,5 tysiąca zatrzymuje się na przykład w ciągu weekenda, czy 2 tysiące pijanych kierowców. Ostatnio to zdaje się było też około 1500, to 60-70% pijani rowerzyści. No ja nie wiem, czy to jest 60-70% pijanych rowerzystów. Nawet jeśli to są rowerzyści, to oni też są uczestnikami ruchu drogowego, prawda? I też mogą spowodować to zagrożenie. To zaostrzenie, o którym ja mówiłam, dotyczy już pijanych recydywistów, ale pojazdów, którzy prowadzą, będą prowadzić pojazdy mechaniczne, a nie rowery. Tu zastrzegałam, że to wyłączamy z tej nowelizacji. Natomiast ja tylko przytoczę kwestie wypadków drogowych. No, wypadki drogowe i ich skutki z udziałem nietrzeźwych kierowców, na przykład w układzie województw. No, pan, zdaje się, jest, jak pan powiedział, z województwa śląskiego, tak? No, tam tych wypadków jest najwięcej, proszę pana. 793 w przypadku w roku 2008. Chyba najwięcej, tak. Później mamy jeszcze województwo małopolskie, 558. Później mamy bodajże województwo mazowieckie, 465. Dolnośląskie, 445. Ogółem to było 6375. I w tym przypadku te dane są bezdyskusyjne, a wypadek przede wszystkim powoduje kierowca pojazdu mechanicznego i w tej sytuacji naprawdę uważam, że tą dyskusję należy podjąć. Oczywiście zawsze mówię, ktoś, kto uważa, że nie należy robić nic, tylko o tym mówić i można tak, ale nie osoby, które, nie wiem, pełnią funkcje, są odpowiedzialne, które wybrano, które powinny reagować, jeśli się na tym znają i tutaj będę pryncypialna w tym zakresie i jakby nie odstąpię od tego typu dyskusji na te tematy.
Ja tutaj zanim odbiorę kolejny telefon, to zwrócę troszeczkę honor pani posłance Śledzińskiej, Katarasińskiej, bo ona była przeciwna wyrzuceniu od razu do śmieci tego projektu ustawy.
Tak, cieszę się bardzo.
W Platformie między innymi za wyrzuceniem, za nie zajmowaniem się tymi sprawami był między innymi pan marszałek Bronisław Komorowski, to mnie zdziwiło trochę. W Lewicy to była jedna dama Lewicy, pani Krystyna Łybacka, też były minister oświaty, to jest też ciekawe. W takim klubie jak DKP SD, nawet nie wiem, jak, nie potrafię jeszcze dokładnie tego skrótu rozszyfrować, to pan Marian Filar i pan Bogdan List. To ciekawe. Są takie nazwiska, że nie chcieli się w ogóle tym zajmować, niech. No ale to tyle tytułem sprawdzania, kto był.
No, pan profesor Filar to uzasadniał to na sali sejmowej, ponieważ wypowiadał się bodajże w imieniu chyba swojego klubu. Więc on uzasadniał jako znawca prawa, uważał, że to, prawda, jest zupełnie, nie mieści się w systematyce, pamiętam, także bardziej taki wywód był rzeczywiście profesora prawa, no tylko, że możemy tutaj w tym zakresie, tak jak powiedziałam, uznawać, że mamy doskonałe prawo i nic tu nie należy zmieniać, tylko ja pytam, to po co to prawo, to najlepiej odłożyć gdzieś na półeczkę, bo przecież zjawisko mamy i rośnie, i wciąż tak. Rośnie.
Mamy doskonałe prawo, tylko ludzie do niego nie dorośli, to trzeba ich edukować, tak?
Tak.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Stowarzyszenie Obrony Stoczni ze Szczecina.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Tylko ściszymy radio, dobrze?
Tak, tak, proszę ściszyć radio, dobrze? Pan minister Grat w Sejmie wczoraj ustosunkował się do oferty Porty Holding, która proponowała.
Ale wie pan co, bo jest taka rzecz, że my na razie, no tak, my stocznie poruszymy pewnie po północy. To może zróbmy tak, że proszę o postawienie kwestii, ale my na razie chcemy jeszcze porozmawiać o tych sprawach penitencjarnych, o tych kwestiach właśnie pijanych kierowców, o których żeśmy mówili, a pozostałymi problemami zajmują się po północy. Ja specjalnie przerwałem wywód pani, rozmowę z panią poseł, żeby mogli się słuchacze wypowiedzieć na ten temat, co do tych tematów, które już poruszaliśmy.
To czy mogę postawić pytanie, tak?
To postawmy króciutko pytanie postawne.
Tak, więc pan Grad twierdzi, że upadłość jest nieodwracalna, że nie można zawrócić Wisły kijem i można w najwyżej żądać odszkodowań, które oni hojną ręką w domyśle wypłacą. Tymczasem zacytuję tutaj członka Trybunału Stanu Romana Nowosielskiego, że obecne prawo wyłącza możliwość, to jest prawda, wznowienia postępowania upadłościowego. Jednakże, jeżeli upadłość została orzeczona na mocy starego prawa upadłościowego, a tak było w przypadku Stoczni Szczecińskiej, to można się zastanawiać nad ponowną oceną przez sąd przesłanek, które zadecydowały o orzeczeniu upadłości. Musiałyby jednak zaistnieć poważne powody, na przykład prawomocny wyrok sądowy stwierdzający, że zostało popełnione przestępstwo, którego celem było orzeczenie upadłości. Pewne, że prokuratura jako rzecznik interesu publicznego mogłaby się włączyć do tych działań w każdej chwili. No o przestępstwach mówił sam pan minister Grad pod adresem rządu SLD.
To dziękuję za postawienie tego pytania. Pozdrawiamy. Szczęść
dziękuję
Boże.
Dziękuję, z Bogiem.
Ja proponuję, żebyśmy zostawili. Pani sobie zapisała to pytanie, pani
tak,
poseł.
Tak, ja zapisałam sobie to pytanie. Ja tylko powiem krótko. Nawet możemy w tej chwili tylko króciutko rzeczywiście, żeby pani nie czuła niedosytu. Bo ponieważ przetoczyła się ta dyskusja przez Sejm w piątek, jak słusznie pani powiedziała, była informacja na ten temat. Zresztą domagaliśmy się też bardzo tej informacji, że minister Grad jakby złożył tej relacji. Czujemy wielki niedosyt, pewnie wszyscy i państwo w Szczecinie, my posłowie również. Ja osobiście tej relacji nie mogłam oglądać, ponieważ i brać w niej udział, ponieważ w tym samym czasie poseł Kalisz zarządził posiedzenie komisji śledczej, kiedy było przesłuchanie pana Konrada Kornatowskiego, a bardzo chciałam jakby uczestniczyć tutaj w tych sprawach, ponieważ zabierałam w sprawach stoczni również głos, kiedy była ich obrona w Sejmie jeszcze w tym roku, kiedy była debata na ten temat. Tam dopytywałam właśnie o tą wysokość pomocy publicznej, ponieważ nam się nie zgadzały te wszystkie dane, które podawał rząd, o których mówił, jakie podał do Komisji Europejskiej, te wszystkie elementy. Pani też i państwo, którzy wiecie, o czym mówię, wiecie, co jest na rzeczy, dlatego chciałam się, niestety nie było mi dane, żeby przysłuchiwać się tej kwestii. Natomiast to, o czym pani mówi, rzeczywiście tutaj można przytaczać te kwestie dotyczące upadłości i tą wykładnię tego członka Trybunału. I jest o tej przyczynie, o której pani powiedziała, czyli o wyroku, to jest tak, jak tam powiedział ten, który wykładał tą kwestię, mianowicie jest to jedna z przyczyn, na przykład, prawda, tych przyczyn może być wiele. Ja wciąż uważam, że wcale nie musi się stać tak, żeby tutaj te stocznie w tej chwili po kawałeczku rozdawać. Wciąż jest czy sprzedawać. Wciąż jest niewyjaśniona kwestia tego katarskiego inwestora. Tam jest tak dużo znaków zapytania. Zajmuje się tym specjalny zespół. Pewnie jak będzie tutaj taka osoba z takiego zespołu od nas Prawa i Sprawiedliwości, będzie mogła przytoczyć państwu wiele kwestii. Wiem, że też na łamach i naszego dziennika Radia Maryja, Telewizji Trwam, bardzo często o tych kwestiach się mówi i relacjonuje, ale tak rzeczywiście można by jeszcze tutaj zastanowić i pomyśleć, jeśli nie ma już całkowicie chęci. Mam wciąż nadzieję, że nie zapadła tutaj klamka w rządzie w tym zakresie, bo sprawa Stoczni Szczecińskich, podnoszą to też posłowie właśnie ze Szczecina, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, z którymi niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że tutaj trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście tak musi się stać. I ma pani tutaj w pełni rację, można to zdanie z tego uzasadnienia w pełni przytoczyć, jest ono uprawnione.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radia Maryja. Halo?
Halo?
Halo, szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Szczęść Boże.
Proszę może...
Halo?
Tak?
Halo?
Proszę może ściszenie radia, przedstawienie się nam i zapraszam do rozmowy.
O, to już ciszę. Momencik.
O,
halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Mówi Małgorzata z Krakowa.
Witamy Pani Małgorzata.
Ja tak przysłuchuję się tej audycji, tak naprawdę brakuje mi tam takich, informacji dotyczących resocjalizacji w zakładach karnych. Tak wracam zupełnie do tematu, z którego rozpoczęła się ta dyskusja, ponieważ od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad czymś takim, co tak naprawdę robią więźniowie podczas dnia. Jak wygląda ich praca, prawda? Ja pracuję określoną ilość godzin, muszę stworzyć jakąś tam rzecz, z tej rzeczy żyję, prawda? Mam wrażenie takie, że tutaj akurat pani opowiadała o tym, że super powstają kaplice, fajnie, oni mają kontakt z ludźmi i tak dalej, natomiast z normalnymi ludźmi, tak? Jakiś kapelan prowadzi takich więźniów. Natomiast on nie ma czasu, żeby rozmawiać z taką grupą, olbrzymią grupą więźniów, którzy odbywają karę w miarę systematycznie i aby ich tak naprawdę prostować, prawda? Więc mam wrażenie cały czas, że brakuje czegoś takiego w Polsce, że na przykład więźniowie nie wykonują pewnych rzeczy, nie wiem, zabawek dla dzieci upośledzonych, nie zajmują się zwierzętami w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, nie pomagają ludziom bezdomnym, nie remontują ich domów, nie pracują przy remontach dróg. Strasznie mnie to tak martwi, że tak powiem, że na przykład to, co ja odkładam na jakieś podatki, te podatki rozchodzą się oczywiście w dziwny sposób i ciągle, ja już nie mówię o sobie, tylko w ogóle o ogóle społeczeństwa, rozchodzi się w dziwny sposób po prostu, bo jest mnóstwo administracji i tak dalej, ale denerwuje mnie to, że na przykład osoba, która popełniła jakikolwiek błąd w życiu, tak, jakikolwiek, no może tutaj przesadziłam, bo czasami są to rzeczywiście bardzo duże błędy, nie wiem, źle ktoś się ukierunkował, miała problemy, nie wiem, z domu, z którego się wywodzi. I teraz ta osoba, będąc w takim zakładzie karnym, ona się tylko szkoli, jak wyjść i być inną osobą, tak? Jak, nie wiem, jak szybciej ukraść, jak się nie dać złapać. Kiedyś pamiętam, jak słuchałam bodajże z telewizji, gdzieś czytałam w prasie, o wyżywieniu więźnia. To powiem panu, że ja jako student miałam niższą kwotę wyżywienia niż więzień, który odsiaduje karę za jakieś zabójstwo. No dla mnie to jest... Nie wiem, czy... Halo?
Tak, słuchamy.
I dlatego że tak powiem, mnie jako młodą osobę nie przekonuje w ogóle takie opowiadanie tutaj pięknych historii, że powstają kaplice, że jakiś kapelan w jakimś zakładzie karnym nawraca jednego więźnia. Super, że tak coś się dzieje, ale z drugiej strony nie mam żadnej pewności, że ci ludzie, którzy wyjdą, oni poradzą sobie w normalnych warunkach w społeczeństwie, bo raczej sobie nie poradzą, bo nikt ich tej pracy nie nauczył. I tutaj opowiadamy na przykład o zakładach karnych, ale możemy się, nie wiem, przekierować troszeczkę na zakłady, w których są młodociani. No, oni dokładnie to samo przechodzą, prawda?
Tak zwane zakłady poprawczaki, tak?
No oczywiście. No, co się dzieje w takich poprawczakach? Tak naprawdę jest iluś tam wolontariuszy, studentów może psychologii, nie wiem, może jakichś innych kierunków resocjalizacji, którzy tak naprawdę odbywają tylko praktyki w tych zakładach. Natomiast nie ma jakiegoś systemu wprowadzonego w całej tej machinie, żeby tych ludzi po prostu, nie wiem, zachęcić do tego, że można coś twórczego robić. Kiedyś nawet rozmawiałam ze znajomymi i tak rozmawialiśmy o tym, dlaczego na przykład zakład karny, jakiś określony zakład, nie wiem, w Krakowie, nie wyprodukuje serii drewnianych zabawek, ręcznie malowanych, z których skupią swoją uwagę na wykonaniu danej czynności dla dzieci upośledzonych w jakimś ośrodku, też zamkniętym. Dlaczego dlaczego zakłady karne nie ukierunkowują w ten sposób więźniów, że po pierwsze oni robią coś ważnego, pomagają innym i ta praca ich ma sens. Tylko po prostu, ja mam wrażenie, że oni siedzą, mają fajny klimat, mają siłownię, mogą skończyć w końcu zawodówkę albo jakąś szkołę średnią, mogą dać maturę w zakładzie karnym, fajnie. Tylko, że oni wychodzą i dalej nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Pani przytaczała taki przykład człowieka, który 22 lata siedział w więzieniu. Przecież jak on wyjdzie po 22 latach z więzienia, to życie już się na tyle zmieniło, że on sobie nie poradzi w takim społeczeństwie, prawda? Są zupełnie inne warunki rynku pracy. Kto przyjmie osobę po zakładzie karnym? No, umówmy się, po prostu ta osoba do niczego... powinny dać komuś szansę, wiedząc, że ta osoba na przykład nie pracowała na rzecz jakichś, na przykład dzieci, prawda, z upośledzeniem głębokim, albo nie wiem, dla jakiegoś zakładu dla mężczyzn zamkniętego na przykład, mhm. prawda?
Gdzie czyli po prostu pani tak podsumowując kwestię, pani stawia taką tezę, żeby po prostu skazanym dać możliwość, czy nawet ich jakoś tam zaprząc do takiej pracy konkretnej na rzecz...
Zaprząc to może nie, ale wie pan, to ja tak patrzę jako normalny człowiek, prawda? Patrzę sobie, jeżeli ja bym popełnił jakiś błąd i czułabym się, no trudno, popełniłam. Jeżeli mam jeszcze jakieś wyrzuty sumienia, to fajnie, jeżeli nie mam, no to trudno, mam jakiś kłopot i ktoś może mi kiedyś powie, że to powinnam odczuwać, że zrobiłam coś złego. Jeżeli tego nie odczuwam, ale jednak ktoś mnie zachęca do tego, że zróbmy na przykład, nie wiem, małe laleczki, tam drewniane, wymalujmy je ręcznie i teraz siedzę przy tej laleczce i sobie myślę o tych dzieciach upośledzonych, albo na przykład te dzieci upośledzone wyślą mi kartkę, że dziękuję za taką lalę, to ja mam świadomość, że zrobiłam w końcu coś dobrego, tak? Że ktoś się cieszy, jestem komuś potrzebna po prostu.
Dziękujemy w takim razie za ten głos. Pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście zgadzam się z panią w 100%, że ten system, który jest, wciąż jest systemem niedoskonałym i tutaj nikt nie mówi o tym, że ten system działa wyśmienicie dobrze, bo tak nie jest. Ja tylko zwracam uwagę na to, jakie elementy udało nam się wprowadzić, jakie przy oczywiście współudziale pracy, zainicjowaniu też wielu elementów. Ja pani spróbuję na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Otóż to, o czym pani mówi, są zakłady karne, w których właśnie to się dzieje. Ja pani podam przykład Krakowa, gdzie więźniowie... Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę z jednej kwestii dotyczącej w ogóle generalnie pracy, bo są przyzakładowe zakłady, które pracy, gdzie więźniowie są zatrudniani. Są takie w polskim systemie penitencjarnym. Jest taka kategoria jak właśnie odpłatna praca i nieodpłatna praca na cele społeczne. Ja bardzo wymagałam statystyki w zakresie ilości godzin wypracowanych przez każdy konkretny zakład karny. Jest tak zwane zatrudnienie zewnętrzne. To są oddziały, gdzie na zewnątrz więźniowie pracują. Tych oddziałów też jest sporo w polskim systemie penitencjarnym. Tylko trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie wszystkich można do takiego oddziału zewnętrznego skierować, prawda? Bo jest jeszcze ta funkcja ochronna, o której powiedziałam, że są osoby, których po prostu nie można, no bo najzwyklej uciekną. No to jest oczywiste i tutaj każdy dyrektor podejmuje decyzję po wcześniejszej analizie, diagnozie, no musi po prostu jak gdyby zadecydować, czy dana osoba może pracować zewnętrznie, czy też nie, na zewnątrz, czy też nie może pracować. I takie zakłady były tworzone. Zgłaszali się, pamiętam, do nas przedsiębiorcy. Tak było to również organizowane, gdzie więźniowie u nich i uczyli się zawodu i pracowali. To takich przykładów będzie również bardzo wiele. Gdybym miała z panią skontakt, przekazałabym pani statystyki z lat 2006-2007, wtedy, kiedy odpowiadałam za polski system penitencjarny. Wtedy pani by rzeczywiście mogła zauważyć, w jaki sposób nam się, jakie elementy nam się udało osiągnąć, bo zgodzę się z panią. Że i to, co powiedziałam na początku, że resocjalizacja przez pracę, bo pani zadała pytanie dotyczące resocjalizacji, jest najlepszą resocjalizacją i że tą resocjalizację wciąż trzeba organizować obok tego, o czym mówiliśmy, bo ja podałam tylko przykładowe, jednostkowe przypadki. Ich jest być może jeszcze wciąż za mało, ale będę upierać się przy tym, że kwalifikacje funkcjonariuszy penitencjarnych trzeba podnosić i że tutaj kapelani jak najbardziej są bardzo, bardzo potrzebni w polskich zakładach penitencjarnych. Ale i ta praca przede wszystkim. I tu się z panią w pełni zgadzam. Wciąż jest wiele do zrobienia. Dużo już jest zrobione, ale wrócę do przykładu Krakowa i tych dzieci niepełnosprawnych. Otóż tam wizytowałam dom, gdzie pracowali więźniowie z zakładu karnego w Krakowie, a to był dom pomocy społecznej, gdzie były maleńkie dzieci z porażeniem mózgowym, które zostały do tego domu oddane. Oczywiście to byli więźniowie, którzy byli bardzo dokładnie zdiagnozowani pod kątem psychologicznym i oni pomagali po prostu w przy takich zwykłych pracach w tym domu pomocy społecznej, gdzie widzieli wielkie nieszczęście tych ludzi. I otóż są takie zakłady karne, gdzie więźniowie pracują w hospicjach. Są takie zakłady karne. Możemy podać takie również przykłady w polskim systemie penitencjarnym. I jasne, że wciąż jeszcze jest, że to jak gdyby jeszcze raczkuje w tym zakresie, ale to już jest bardzo dobry trend. I w pełni się z panią zgadzam, że to powoduje takie wyzwolenie w tej osobie, no tego poczucia, że ja jestem komuś potrzebny i robię coś pożytecznego. To jest to, o czym pani powiedziała. Więc to jest przykład nie tylko Krakowa, ale też wielu innych hospicjów. Kobiety pracują, przede wszystkim kobiety, które są skazane na karę pozbawienia wolności, pracują właśnie w tego typu miejscach. I to jest jak najbardziej pożądane i słuszne. I tak jak powiedziałam, trzeba jeszcze zwrócić, w zakładzie karnym, pamiętam, w Czarnem oglądałam olbrzymi warsztat, gdzie więźniowie właśnie wykonywali no tego typu aniołki, o których pani mówi, takie uśmiechnięte, które były przekazywane do wielu właśnie miejsc, prawdopodobnie z tego, co sobie przypominam, jak domy dziecka, i to byli więźniowie, którzy byli na tak zwanym oddziale dla upośledzonych również. Także, że naprawdę to były bardzo, bardzo takie, no tak jak pani powiedziała, fajne rzeczy, które oni robili. Więc te rzeczy się dzieją, ale zgodzę się z panią w 100%. Ten system wciąż trzeba udoskonalać. Tylko żeby go udoskonalać, to niestety muszą być na to również środki, ponieważ wszystko, co więźniowie wyprodukują, nie wszystko też da się sprzedać, prawda? Ale tych przywięziennych zakładów będzie coraz więcej. Oczywiście to będzie wymuszał też rynek, bo prawa rynku tutaj też muszą zadziałać, ale są na przykład gdzieś w Gdańsku produkują okna, prawda, w innych miejscach. Właśnie a propos zakładu poprawczego, też wizytowałam zakład poprawczy, gdzie młodzi ludzie produkowali różnego rodzaju elementy, takie, nie wiem, ozdobne, kute, kowalskie, no bardzo, bardzo fajne rzeczy. Przy okazji, tak jak pani wspomniała, uczyli się też tego zawodu, bo to jest jakby bardzo ważne. Ale przy uruchomieniu tego programu pozyskania dodatkowych 17 tysięcy miejsc na bazie mienia zbędnego samorządom bądź mienia wojskowego, powojskowego. Na przykład podam taki przykład, Dobrowa, chyba koło Tychowa. Taką jednostkę poradziecką zagospodarował tamtejszy zakład karny i tamtejszy dyrektor okręgowy jak gdyby tutaj tym wszystkim administrował i tam olbrzymia ilość więźniów przystosowywała tą jednostkę, a przy tej okazji również zdobywali różnego rodzaju dokumenty, certyfikaty, zawody murarza, kostkarza, brukarza. Najzwyczajniej rzeczywiście czuli się, tak jak pani powiedziała, pożytecznymi, jednocześnie nabywali umiejętności, które pozwalały im na to, aby później w miarę dobrze funkcjonować na wolności. Pamiętam, jak jeden z nich też mówił, że wie pani, jak dobrze się nauczę tego fachu, to może wyjadę do Anglii i też będę normalnym człowiekiem. To oczywiście powiedziałam, że nie mam nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie, naucz się dobrze swojego fachu. No dobrze byłoby, gdybyś pracował w Polsce, to jest oczywiste, jasne, gdyby było takie miejsce pracy dla ciebie. Tylko wtedy były czasy rzeczywiście koniunktury wielkiej i wtedy rynek wchłaniał wszystkie takie osoby do pracy. Te osoby znajdowały zatrudnienie. Bardzo często więźniowie, którzy mieli wyjść na warunkowe przedterminowe zwolnienie, na przykład otrzymywali w ogóle promesę zatrudnienia, prawda? Były też takie przypadki. Więc te rzeczy, o których pani mówi, tak naprawdę się dzieją. Oczywiście zgodzę się, że wciąż jeszcze jest za mało tych zjawisk, ale ja pamiętam, że jeśli idzie o ilość godzin, które ja wymagałam tych właśnie odpłatnych, czyli pracy odpłatnej, aby te, które odbywały się też poza zakładem karnym, aby ich było jak najwięcej. Zależało to w dużej mierze też od dyrektorów, którzy diagnozowali te osoby, tak jak powiedziałam, do tego, aby wyszły, aby mogły w ogóle wyjść na wolność, bo to jest też z drugiej strony bezpieczeństwo obywateli, prawda? Bo też jak z kolei zdarzy się przypadek taki, że ktoś ucieknie, tak? No to wtedy mamy napiętnowanie całego społeczeństwa, że służba czegoś nie dopełniła, służba nie przypilnowała. A często jest tak, że to jest osoba, która właśnie ucieka na przykład z tego tak zwanego zatrudnienia zewnętrznego, więc bardzo trzeba te decyzje ważyć. A przede wszystkim wykonać wyrok sądu w tym zakresie. Więc te wszystkie rzeczy się dzieją. Ja powiem tak, że wiele też podglądaliśmy, jak to dzieje się w innych, mówiąc, no, jak dzieje się w innych krajach, jak to wygląda w innych krajach. Tamten system już później, po opuszczeniu zakładu karnego, rzeczywiście jest zdecydowanie lepiej rozwinięty niż nasz system. Ale no powiedzmy sobie jeszcze, że wciąż to jest kwestia tychże środków. Nie by się marzyło takie właśnie jakby modułowe podejście, czyli wyjście z głębokiej izolacji poprzez już później właśnie funkcjonowanie w takich warunkach, no w połowie głębokiej izolacji i przejścia już do wolności, tak żeby tę osobę przystosować. I te zabiegi też udało nam się po części poczynić, ale no to wymagało wciąż i to będzie wymagać przynajmniej tyle samo lat, ile lat występowały zaniedbania, no powiedzmy sobie szczerze. Ale tutaj wielka rola dla tych funkcjonariuszy, przede wszystkim, którzy przychodzą z odpowiednim przygotowaniem z zakresu właśnie resocjalizacji, tych cieszę się, bo jest coraz więcej, psychologii, pedagogiki, tylko żeby zaprosić do pracy, no to też trzeba zaoferować wynagrodzenie, no to jest prawda. To jest kolejny obszar i problem, ale pani głos pokazał też jedno, wciąż nasze społeczeństwo jednak do końca nie ma pełnej wiedzy na ten temat, co dzieje się za tymi murami, ale cieszę się, że społeczeństwo wie, co powinno dziać się za tymi murami. I ten głos pani również jest dla mnie bardzo, bardzo budujący. Ja tylko spieszyłam pani podać kilka przykładów, że takie rzeczy się dzieją. Zgoda pełna, że wciąż jeszcze jest ich za mało.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pani poseł Beata Kempa z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w minionej kadencji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wiceminister sprawiedliwości. Odbieram kolejne telefony, słucham Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Ksiądz Krzysztof, kapelan więziennictwa, tutaj zakładu karnego. Wąsosz Górny, to jest archidiecezja częstochowska. Bardzo serdecznie
kłaniamy się, księże wszystkich. Kłaniamy się.
Witamy, pozdrawiamy.
Szczęść Boże. Chciałbym też dorzucić jedno zdanie, taką jedną myśl, mianowicie tutaj więźniowie tutejszego zakładu karnego są zatrudnieni przez gminę i pięknie pracują tutaj w środowisku, w tej parafii naszej. Wszyscy są pełni jakiegoś, można powiedzieć, pozytywnie są nastawieni do więźniów, bo dużo dobrego wnoszą. Między innymi układają tutaj kostkę, chodniki robią. Tutaj mamy piękną kalwarię. Ojciec Jacek w tamtym roku odwiedził tutaj Wąsosz Górny,
tak,
i widział
tak,
tą piękną
pamiętam
kalwarię. I między innymi opiekę nad kalwarią, to jest piękna kalwaria, którą ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił w 93 roku. I tą kalwarią też, między innymi częścią tej kalwarii, opiekują się więźniowie pod opieką jednego z radnych z naszej miejscowości. No i tam oczywiście tymi kaplicami porządkują teren, robią różne inne prace, żeby ta kalwaria pięknie wyglądała. Także no, więźniowie tutaj dużo dobrej pracy wykonują na rzecz parafii, gminy. No i tylko tyle chciałem dorzucić do tych...
A księże Krzysztofie, może tylko jedno pytanie, bo ksiądz jest także kapelanem więzienia. Posługa kapelana to no taki specyficzny kawałek chleba, jak to mówią.
Tak, oczywiście. Jestem od roku dopiero tutaj proboszczem. Rok minął teraz w lipcu, jak objąłem placówkę tą i między innymi jestem też kapelanem, ale jestem pod wrażeniem tych więźniów. Nieraz wcześniej przyjeżdżam z pół godziny, nawet i godziny wcześniej przed mszą świętą, żeby z nim porozmawiać, żeby niektórzy też chcą skorzystać z sakramentu spowiedzi i potem po mszy świętej, no również jeszcze do kolacji, my rozmawiamy na różne tematy. Widzę, że jest duże zapotrzebowanie na to, żeby się z nimi spotkać, porozmawiać. I tym bardziej spotykamy się też często, oprócz, że w zakładzie karnym jestem na mszy świętej, ale także i w terenie, czy na Kalwarii, jak porządkują. Teraz mieliśmy dożynki powiatowo-gminno-parafialne i nawet na kilka zmian więźniowie byli zatrudnieni, żeby całą miejscowość jakoś przygotować do tych dożynek. Także też spotykałem się z tymi więźniami. Tutaj nieraz i pomagali, nieraz im, można powiedzieć, i przy kościele też dużo, dużo pomagali, bo szykujemy, przygotowujemy wąsosz górny do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej koronami biskupimi. I między innymi szykujemy plac koronacyjny i więźniowie też pomagali. I oczywiście też i razem z nim też i pracowałem, rozmowa z nimi. No i oczywiście też w wolnej chwili razem wspólnie wypiliśmy kawę w wolnej chwili i też rozmowa z nimi. Także ja tu jestem i w ogóle miejscowość, parafia, gmina, no pozytywnie są nastawieni do tych więźniów i widzimy, nawet kiedyś rozmawiałem z jednym więźniem, tak specjalnie powiedziałem, ja mówię, wie pan co, zamiast pan siedzieć w więzieniu, to pan tutaj przychodzi, tak ciężko pan pracuje, taki upam, proszę księdza. Ja się cieszę, że mogę coś po sobie zostawić. Ja bym w tym więzieniu już nie wytrzymał, a jeżeli taka możliwość jest, to się bardzo cieszę, że mogę wyjść, że mogę popracować i ten czas mi jakoś pięknie, można powiedzieć, mija. No i też jest duża zasługa też i radnych, jednego pana radnego, który po tych więźniów jedzie, zabiera tą grupę tych więźniów i oczywiście ma nadzór nad nimi i też jeżeli coś potrzeba, to dowiezie jeszcze i tak dalej. Także tak chciałem taką myśl, tutaj takie świadectwo też do tych wspaniałych rozmów dorzucić.
Dziękujemy bardzo i prosimy o modlitwę za nas, także o Matki Bożej Wąsowskiej.
Pozdrawiam serdecznie i w międzyczasie chciałbym skorzystać z takiego zaproszenia, żeby zaprosić wszystkich, którzy będą przejeżdżać, będą jechali na Jasną Górę, żeby odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Wąsowskiej, między innymi dróżki Pana Jezusa, 33 kaplice. Można pięknie pomodlić się. To jest gmina Popów, powiat kłobucki, 35 kilometrów od Częstochowy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Uchwalony Jezus Chrystus, Trzeń Boże
z Bogiem. Na wieki wieków, amen z Bogiem.
Bardzo dziękuję księże Krzysztofie za ten głos. Również życzę wszystkiego dobrego, wiele radości z tej posługi. Księże Krzysztofie, dziękuję za zwrócenie tej bardzo ważnej uwagi, elementu tej dyskusji. O czym tu nie powiedziałam, pewnie ze zmęczenia, ale powiem tak, że właśnie organizowanie prac wszędzie tam, gdzie zakłady, bo tych zakładów mamy 150 bodajże 6, prawda? Więc to jest 156 miejscowości w kraju. I w wielu z nich, chyba wszędzie, gdzie one funkcjonują, jest rzeczywiście dość dobry kontakt z samorządami. Ja miałam okazję w wielu miejscach tego doświadczać, że między innymi pamiętam Nowy Sącz, tam rzeczywiście ta współpraca w zakresie właśnie chociażby tych prac porządkowych w mieście, szczególnie wtedy, kiedy miasto no jest na przykład rzeczywiście nawiedzane przez nie daj Bóg, ale jakieś tam kataklizmy, ale też w innych kwestiach porządkowych. Tam ta organizacja, bo to wszystko zależy też od współpracy danego dyrektora zakładu karnego właśnie z daną społecznością czy z samorządowcami. Jeżeli takowa jest, to rzeczywiście tutaj można wypracować taki model współpracy. Warunek jeden, że rzeczywiście w danym zakładzie karnym jest taka grupa, która się kwalifikuje właśnie do takiego zewnętrznego zatrudnienia, dlatego że czym innym jest subiektywne przekonanie więźnia, prawda, że ja tam nie wytrzymam w tych warunkach lepiej jak ja tutaj na zewnątrz, to jest ważny element, ale nie jeden, jedyny i ostateczny, prawda, musi być jeszcze ten element mówiący o tym, że no dyrektor musi mieć pewność, że ta osoba, no prawie stuprocentową, że ta osoba przede wszystkim powróci z takiego zatrudnienia, niczego złego nie zrobi, nie wykorzysta tego momentu, nie oddali się z miejsca tegoż właśnie zatrudnienia. No to jest kwestia już, która dotyka z drugiej strony bezpieczeństwa generalnie naszych obywateli, tamtejszych obywateli, zabezpieczenia wykonania wyroku. Ale jeśli taka osoba daje rękojmie, a dyrektor doskonale tą współpracę sobie z burmistrzem czy wójtem ułoży, to właśnie tego typu elementy, o których tutaj ksiądz nam powiedział, ksiądz kapelan, się dzieją w wielu miejscach. I na pewno wielu innych kapelanów te kwestie potwierdzi. Głównie właśnie przy też kwestiach porządkowych, ale i też przy kwestiach związanych z utrzymywaniem, nie wiem, gdzieś miejsc, pamiętam, wokół szpitali, prawda, odśnieżanie, właśnie jakaś akcja odśnieżania podczas zimy. No rzeczywiście są to takie elementy, które powodują, że gmina nie ponosi kosztów, czyli jakby zaoszczędzi w tym momencie, może wydać na inne cele, a z drugiej strony no, więźniowie czują, że wykonują coś pożytecznego.
Dodam tylko tyle, że to zaproszenie księdza Krzysztofa do Wąsosza Górnego, ja osobiście się całym sercem przychylam do tego zaproszenia, a myśmy
się... No dla mnie to po drodze, z mojego miasteczka do Częstochowy, więc na pewno skorzystam.
No a myśmy tam się spotkali z księdzem Krzysztofem przy okazji poszukiwania przez Instytut Pamięci Narodowej, w trakcie tych poszukiwań mogiły majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala.
Tak,
to jest też bardzo piękna, dramatyczna, wielka karta polskiej historii. Pani poseł, nasz czas pierwszej części spotkania dobiega końca, to takim akcentem historycznym kończymy, po to, żeby zdaje się też i o historycznych rzeczach porozmawiać po północy. O to będę chciał zapytać. Jeszcze nam zostały te kwestie dozoru elektronicznego.
Tak, o właśnie.
To jeszcze to byśmy poruszyli. I cały czas aktualne są te kwestie, o których już mówiliśmy. Ale teraz na chwilę przerywamy naszą rozmowę. Chwila oddechu. Zapraszam w takim razie po północy za 20 minut, a za ten czas, który spędziliśmy tutaj wraz ze słuchaczami, wraz z panią w studio, serdecznie dziękuję.